jest wiedzieć więcej o naszym błogosławionym Panu. I to jest nasz cel. Zgromadzamy się tutaj w tym celu i teraz, żeby się modlić o Boże chore dzieci. A tego poranka mieliśmy wspaniałe błogosławieństwo z Pisma. Podczas każdej usługi staramy się omówić jakąś część. Nauczam z Księgi Hebrajczyków. Nauczałem przez kilka ostatnich tygodni. A więc, jeśli Pan pozwoli, będziemy to kontynuować w środę wieczorem, a potem w niedzielę rano i w niedzielę wieczorem i dalej tak długo, jak długo tu zostanę, tym razem. Nie jako przebudzenie, ale to jest przebudzeniem, nasze zwykłe spotkanie wieczorne. A więc jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że mamy ten czas, żeby się spotkać z naszymi dobrymi przyjaciółmi z okolicznych miast i z okolic Falls Cities tutaj. A gdyby nam się coś przytrafiło, że coś zostałoby odwołane, czy coś takiego, może być tak, że Pan może nas prowadzić całkiem niedługo do... Może moglibyśmy mieć kilka wieczorów, może w sali gimnastycznej albo gdzieś po jakimś czasie. Jeśli Pan nas tak pokieruje na jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy zgromadzić razem naszych ludzi. I widzieliśmy, jak ludzie wchodzili i wychodzili, mówiąc, nie ma miejsca, żeby wejść. Oczywiście, ta świątynia jest strasznie mała. Jest miejsce dla bardzo, bardzo małej ilości ludzi. I my się po prostu tak cieszymy, że chcecie wyjść i siedzieć w tym upale, żeby słuchać słowa Pańskiego. I modlimy się, żeby Bóg was naprawdę obficie błogosławił i pomagał wam. A więc dziś wieczorem chcemy, zaczniemy od czwartego Ilu z was było tutaj tego poranka? Chciałbym zobaczyć wasze ręce. Och, to jest wspaniałe. Praktycznie wszyscy. I jesteśmy przy... Zaczynamy od czwartego rozdziału Księgi Hebrajczyków. Och, jaka wspaniała księga. Czy ona się wam podoba? I to jest porównywanie Pisma z Pismem. A Paweł, jeszcze zanim złożył świadectwo ze swojego przeżycia, musiał najpierw udać się do Arabii i dowiedzieć się, na podstawie słowa, czy to była prawda. To mi się podoba. I na tej porannej lekcji dowiedzieliśmy się podczas nauczania dzisiaj rano, że Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. A Paweł odkrył, że ten sam słup ognia, który prowadził dzieci Izraela, spotkał się z nim na drodze do Damaszku. Dowiedzieliśmy się, że ten słup ognia, który prowadził dzieci Izraela przez pustynię do ziemi obiecanej, spotkał się z Pawłem na drodze do Damaszku i nazwał samego siebie Jezus. Więc odkryliśmy to prawdziwe, najwyższe bóstwo Jezusa Chrystusa. Cała ta księga tutaj jest objawieniem Jezusa Chrystusa. I On przychodzi, widzimy, że dawnymi czasy i na różne sposoby Bóg mówił do ojców przez proroków podczas tych ostatnich dni poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On objawił samego siebie. I ta księga, od Księgi Rodzaju aż do Objawienia, jest niczym innym niż jednym ciągłym, nieustannym objawieniem Pana Jezusa. I widzimy, że On był tym, który był w tym płonącym krzaku. Dowiadujemy się, że On był tym, który był z Bogiem przed założeniem świata. I widzimy, że w Nowym Testamencie On był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. A potem, kiedy On opuszczał Nowy Testament, żeby odejść do nieba, powiedział, przyszedłem od Boga i wracam do Boga. A potem, kiedy spotkał Go Paweł, On był w tej samej postaci, jaką miał, gdy prowadził Izrael, w postaci słupa ognia. I Paweł spojrzał mu prosto w twarz, nie będąc nawróconym, i to spowodowało, że do końca życia miał problemy z oczami. On odszedł ślepy i przez kilka dni zupełnie nic nie widział. Musieli go zaprowadzić na ulicę prostą. A Bóg miał tam proroka o imieniu Ananiasz, do którego on mówił, który tam wszedł i na podstawie wizji położył ręce na Pawła i powiedział, bracie Saulu, przejrzyj. Zatem widzimy, że ten sam Duch Święty, ten sam Pan Jezus, przyszedł do Piotra w postaci światła i wyprowadził go z więzienia. I widzimy, że ten sam Pan Jezus w tych dniach jest ciągle w tym słupie ognia, świetle, który prowadzi swój lud, swój Kościół, dokonując tych samych rzeczy, dając wizję, przychodząc i kładąc ręce na ludzi zgodnie z wizją. Pan Jezus, który zeszłej niedzieli o poranku spotkał się ze mną w domu i powiedział, że tam przychodzi ten mężczyzna, czarnowłosy, siwiejący. On jest Grekiem, jego żona jest w średnim wieku i ona będzie płakała przy ołtarzu. Niektórym o tym opowiadałem i wiedziałem, że to się stanie. On był zarówno sparaliżowany i nerw równowagi w jego głowie był zniszczony. On nawet nie miał kontroli nad stopami albo kończynami i był niewidomy. I żeby to podwójnie potwierdzić, najpierw miałem tam pewną małą damę, która przyszła modlić się o chorych, następnie wróciła, a ja poprosiłem brata Toma, żeby poszedł się pomodlić. A my, siedząc tutaj, obserwowaliśmy, jak to się będzie rozwijało. A później ja zszedłem i pomodliłem się o chorych, a potem wróciłem. I ona przyszła, dokładnie według wizji, złapała mnie za ramię i zaczęła płakać i powiedziała, że dr Ackerman przysłał ich tutaj. Dr Ackerman, katolik, jest moim serdecznym przyjacielem. Jego syn jest księdzem w klasztorze w St. Meinrad w Indianie, a ten mężczyzna był z Jasper. I Pan go uzdrowił, wyciągnął go z tego fotela. On wstał i chodził i widział tak dobrze jak każdy inny. Wyszedł z budynku normalny i zdrowy. Wszystko zgodnie z wizją. Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, posłał mnie, żebym położył na ciebie ręce, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Wspaniale. Następnie dowiadujemy się, widzimy, że mamy to wielkie zbawienie, nie powinniśmy, nie uciekniemy przed karą i przed Bożym gniewem, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Więc dzisiaj wieczorem zaczniemy czytać i zaczniemy od 4 rozdziału Księgi Hebrajczyków. Gdyby ktoś sam chciał to śledzić, mamy tu kilka Biblii. Gdyby ktoś z nich chciał jedną, więc ktoś z porządkowych przyniesie je wam, jeśli podniesiesz rękę, tę Biblię. Gdyby jeden z braci tutaj mógł wziąć, myślę, że tam leżą dwie Biblie. A teraz się pospieszymy, bo zaraz potem mamy wieczerzę. A w środę wieczorem będziemy kontynuować od miejsca, na którym dzisiaj wieczorem skończymy. Więc, jak mi się wydaje, dziś rano w naszym czytaniu zaczęliśmy od 15 wiersza. Niektórzy z was mogą nie wiedzieć, że do czytania zakładam okulary. Starzeję się. I dalej umiem czytać, ale nie umiem tak szybko, zwłaszcza kiedy jest takie drobne pismo, drobny druk. Poszedłem zbadać sobie oczy, żeby zobaczyć, czy naprawdę tracę wzrok. Mój wzrok był doskonały. On powiedział, ale synu, ty przekroczyłeś 40. On miał dla mnie coś do czytania. Powiedział, zacznij to czytać. Ja to czytałem i w miarę jak przybliżałem to do siebie, czytało mi się coraz wolniej. A gdy miałem to mniej więcej w takiej odległości, zatrzymałem się. Potem on wyciągnął te 10x10 i ja mogłem wszystko przeczytać. Lecz on powiedział, tak jest, kiedy przekraczasz 40, twoje gałki oczne zaczynają wiotrzeć. Więc mogę zmrużyć oczy i czytać dokładnie tak blisko siebie, ale muszę mrużyć oczy, więc on mi po prostu zrobił okulary. Mogę widzieć w nich wszystko, nawet kiedy to jest zupełnie blisko mnie. Więc kiedy to się ode mnie oddali, to ja w nich nic nie widzę, ale ja w nich czytam. Czytam to w okularach. Więc tego poranka zajmowaliśmy się ostatnią częścią 3 rozdziału listu do Hebrajczyków. I och, jakie kosztowne rzeczy znaleźliśmy. Teraz słuchajcie, chcę to przeczytać jeszcze raz, żebyśmy teraz zrobili pewne tło. Nie mówić o tym, ale po prostu trochę to powtórzyć. Gdy się powiada, dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas prowokacji, gdyż niektórzy z nich, oni usłyszeli słowo. Kiedy oni usłyszeli słowo, prowokowali. Jednakże nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Więc tutaj, tego poranka, dowiedzieliśmy się, że on powiedział, nie zatwardzajcie teraz waszych serc, jak w dniach prowokacji. To znaczy wtedy, gdy sprowokowali Boga do gniewu, ponieważ on dał im Mojżesza, swojego proroka. I znak, który Mojżeszowi towarzyszył. Ilu z uczestników dzisiejszej lekcji wie, co było tym znakiem? Słup ognia. Hebrajczyków 13. Więc nie wiemy, czy zgromadzeni widzieli ten znak, czy nie. Ale Mojżesz go widział, bo Mojżesz spotkał go po raz pierwszy w płonącym krzaku. On był ogniem. I dzieci Izraela były posłuszne Mojżeszowi i opuściły Egipt. I zaraz, gdy wyszli z Egiptu, jak się dowiedzieliśmy, Bóg ich wprowadził prosto do pułapki. Z jednej strony była za nimi armia Faraona, a po obu stronach Morze Czerwone i Bóg poddawał ich próbie, a oni byli przerażeni. I to Boga sprowokowało. Powiedział, dlaczego mnie wołasz? Powiedział, po prostu przemów i idź naprzód. To mi się podoba. Więc oni podążali za Mojżeszem, tak jak Mojżesz podążał za słupem ognia i za obłokiem, i oni byli w drodze do ziemi obiecanej. Piękny obraz Kościoła dzisiaj wieczorem. Nas w drodze do ziemi obiecanej, prowadzonych przez tego samego Ducha. Te same znaki i cuda, o których mówił Bóg. Więc zauważcie, potem oni poszli na pustynię Syn. Woda była gorzka, mara. Dlaczego Bóg ich przyprowadził do gorzkich wód? Wydaje się, że On ich powinien przyprowadzić do dobrej wody, lecz On ich zaprowadził do gorzkiej wody, żeby mógł przetestować ich wiarę. On to lubi czynić. Lubi pozwalać, żeby przychodziły na ciebie zmartwienia, żeby pokazać, że On może ci pokazać swoją miłość i swoją moc. Jak mogą dzisiaj ludzie, którzy nie wierzą w cudowne działanie Boga, kiedy przychodzą problemy, po prostu poddać się i iść dalej? Lecz my wierzymy, że Bóg czyni cuda. On nie może. Bóg ma. Posłuchajcie tego. Jeżeli Bóg nie działa w ten sam sposób, kiedy pojawiają się takie same okoliczności, wówczas Bóg jest winny tego, że nie traktuje swojego ludu jednakowo. Boża suwerenność wymaga od Niego tego, aby za każdym razem działał tak samo, jak za pierwszym razem. W przeciwnym razie On za pierwszym razem zrobił źle. Jeżeli Bóg nie postępuje w ten sam sposób, w jaki postąpił za pierwszym razem, jeśli za drugim razem On postępuje inaczej, wtedy za pierwszym razem On postąpił źle. Jeżeli Bóg uzdrawiał chorych w Starym Testamencie, On musi to czynić w Nowym Testamencie oraz dzisiaj, albo On robił źle, kiedy uzdrawiał ich tam w przeszłości. Za każdym razem musi działać tak samo. I uczyni to, kiedy spotka tę samą wiarę w tych samych okolicznościach. Wina jest w nas, nie w Bogu, bo my Go wielokrotnie widzimy, jak czyni potężne i wyraźne cuda. Wiemy to. Krytyk nie może powiedzieć, tak nie jest, bo my widzimy, że to się potwierdza i to tam jest. Oni zwykle mówili, pokaż mi cud. Nie mogą już więcej tak mówić. Nauka nie może tego więcej powiedzieć. Możemy to absolutnie udowodnić światu naukowemu. I świat nauki potwierdził, że jakaś ponadnaturalna istota w formie słupa ognia jest z nami. Tutaj jest jego zdjęcie, właśnie tutaj. Jedno takie wisi w Waszyngtonie, D.C. dzisiaj wieczorem. To jest ten sam Chrystus. Dlatego, kiedy moi usługujący bracia mówili, och, bracie Branham, to jest diabeł, nie baw się tym. To mnie przestraszyło. Ja tego nie głosiłem, dopóki Bóg nie przyszedł i nie objawił tego, że On jest tym samym Jezusem. Tym samym. O, spróbujecie potem to ze mnie strząsnąć. Nie da się tego zrobić, ponieważ to jest Pismo. To jest Boże Słowo. To nie jest jakieś luźne przeżycie. To jest przeżycie potwierdzone przez Boże Słowo i przez Bożą, wieczną, błogosławioną obietnicę. Zatem zauważamy tutaj, że On powiedział, bo niektórzy, gdy usłyszeli, prowokowali. Oczywiście, za każdym razem, kiedy dochodzili do miejsca ostatecznej rozgrywki, byli znużeni. Zatem co oni robili? Biegali tam i z powrotem, byli znużeni, chcieli zawracać i dlaczego mi się to przytrafiło? Dziwna rzecz, bo dziś rano, po tym, kiedy głosiłem tak twardo, jak tylko mogłem, wielu przychodziło do ołtarza i pytało o to, dlaczego mnie to spotkało? Widzicie, jak to jest? To przechodzi ponad ludzkimi głowami. Ludzie są po prostu tacy sami. Jezus powiedział, macie oczy, ale nie widzicie. On tak powiedział do uczniów. Oni mówili, oto teraz mówisz wyraźnie, teraz wierzymy, nikt nie musi ci nic mówić, ponieważ Bóg ci to pokazuje. On powiedział, czy teraz wierzycie po tak długim czasie? Widzicie? Nie możecie Boga w żaden sposób kwestionować, bo kroki sprawiedliwego są kierowane przez Pana i każda próba nałożona jest na ciebie po to, żeby cię sprawdzić. A w Biblii jest powiedziane, one są dla ciebie cenniejsze niż złoto. Więc jeśli Bóg dopuści na ciebie kilka drobnych zmartwień, pamiętaj, to jest po to, żeby cię skorygować. Każdy syn, który przychodzi do Boga, musi być najpierw przez Boga nauczony pokory i wypróbowany. Wypróbowany jako dziecko. Tu nie ma żadnych wyjątków. Każdy syn, który przychodzi i te zmartwienia są tworzone, są sprowadzane, żeby zobaczyć, jak się zachowasz. Widzisz? To jest Bóg na tym poligonie doświadczalnym. To jest właśnie to, czym jest cała Ziemia. Jest poligonem doświadczalnym, gdzie On próbuje cię doświadczać. Teraz słuchajcie, zanim pójdziemy dalej. I chciałbym wziąć tę ostatnią część. I komu On przysiągł, że nie wejdą do Jego odpocznienia. Więc to jest to, do czego przechodzimy dzisiaj wieczorem. Do Jego odpocznienia, jeśli nie tym, którzy nie uwierzyli. Widzimy więc, że oni nie mogli wejść z powodu niewiary. Więc czym jest grzech? Niewiarą. Bóg do nich przyszedł w supie ognia, posłał swojego proroka i namaścił go, dał mu znaki, żeby ich dokonywał przed ludźmi, a potem ten słup ognia przez proroka wyprowadził ich przy każdej okazji, jaka się nadarzyła. Oni zaczynali szemrać i mówili o każdym małym błędzie, jaki znaleźli w Mojżeszu. Zaczynali go besztać i paplać przeciwko niemu. I Bóg był niezadowolony, bo powiedział, że grzeszą. Oni powinni byli słuchać, lecz zamiast tego słuchali głosu rozsądku. Jak to możliwe? Jak te rzeczy mogą się dziać? Jeżeli On jest Bogiem, to wszystko jest możliwe. I On sprawi, że wszystkie rzeczy będą współdziałać ku dobremu dla tych, którzy Go miłują. Przechodzimy teraz do wspaniałego nauczania, które jest o odpoczynku, o sabacie. Więc oni byli pielgrzymami w swojej wędrówce, widzicie? Oni byli tam, w Egipcie, przez 400 lat i w niewoli. A teraz, dzięki Bożym cudom, zostali wyprowadzeni zgodnie z Jego obietnicą i byli w drodze do obiecanego kraju. I tutaj się pojawiło ponadnaturalne światło pośród nich i zaczęło ich prowadzić. Więc ktoś by powiedział, no, patrzcie tutaj, kim jest ten Mojżesz? Kto cię uczynił władcą nad nami? Czy ty nie jesteś jednym z nas? Kto cię tutaj postawił, żebyś był naszym szefem? Myślisz, że wiesz więcej niż nasz pastor? Myślisz, że wiesz więcej niż ksiądz? Myślisz, że jesteś mądrzejszy od naszych religijnych mężów, których dzisiaj mamy? To nie miało z tym nic wspólnego. To był Bóg w tym słupie ognia, który potwierdzał, że On działa. Nie miało żadnego znaczenia, kto był bystry, a kto nie był bystry. To był pomysł, żeby iść za tym, co Bóg przed nimi postawił. Więc Mojżesz, cieleśnie patrząc, podjął się czegoś głupiego, kiedy próbował wyzwolić te dzieci przez Boże Słowo, wyprowadzając grupę ludzi na pustynię, podczas gdy miał swój, więc on był dziedzicem wszystkiego, co oni posiadali. On pokonał każdą armię, jaka wtedy była na świecie. On był wielkim wojskowym generałem, a następnie miał być królem, faraonem Egiptu. Więc on mógłby zasiąść na tronie i powiedzieć, w porządku, dzieci, wracajcie do swojego domu. To by załatwiło sprawę, on był faraonem. Lecz Mojżesz, och, tutaj to jest! Mojżesz przez wiarę zobaczył Bożą obietnicę i anioł pański przyszedł do niego i on, będąc przez 5 minut w obecności tego anioła, dowiedział się więcej o Bogu, niż studiując przez 40 lat u nauczycieli Egiptu. On wiedział, że to był On. Widział, że stało się coś nadprzyrodzonego. On powiedział, Mojżeszu, ja będę z tobą, pójdę przed tobą. I oni zrozumieli, a on dał mu znaki, które miały się dziać. Więc oni byli w drodze do kraju odpocznienia. Bóg im dał odpocznienie, miejsce, gdzie nie musieli być nadzorców nad nimi, którzy nimi dyrygowali i zmuszali ich do pracy. Co za piękny obraz na dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół i widzimy stan tego Kościoła. Każdy człowiek, który jest narodzony z Ducha Bożego, gardzi światem. A jeśli miłujesz świat lub rzeczy tego świata, nie ma w tobie miłości Bożej. To jest to, co mówi Biblia. A prawdziwy pielgrzym na swojej drodze po prostu nienawidzi rzeczy tego świata. On nie może patrzeć, jak ludzie piją, nie może patrzeć, jak ludzie palą, nie może patrzeć na kobiety na ulicy w tych ciasnych, brudnych ubraniach. Nienawidzi banko i przyjęć karcianych. A wczoraj, kiedy brat Tony albo brat Wood i ja szliśmy ulicą i jeszcze kilku mężczyzn, tam była mała pani, tam w Louisville, przechodziła ulicą, ślicznie wyglądająca młoda kobieta, a jej ubranie było okropne. Tylko trochę okrywało jej biodra, jakaś mała przepaska zawiązana na jej biodrach z każdej strony i mały, okrągły kawałek ubrania z przodu związany z tyłu sznurkiem. Szła ulicą, coś okropnego, a każdy mężczyzna na ulicy patrzył się na nią. Ja powiedziałem, ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest w Bożych oczach winna popełnienia cudzołóstwa z każdym mężczyzną, który na nią w ten sposób patrzył. I w dniu sądu ona odpowie za popełnienie cudzołóstwa z tymi mężczyznami. Jezus powiedział, ktokolwiek patrzy na kobietę pożądliwie, już z nią popełnił cudzołóstwo. To jest prawda. Więc widzicie, brat Wood powiedział do mnie, co o tym myślisz, bracie Branham? Ja powiedziałem, albo to jest upośledzenie umysłowe, albo ona jest opanowana przez diabła. Są tylko dwie rzeczy, które mogą to powodować. Przyzwoita, czysta kobieta nie ubierze takich rzeczy, chyba że jest opanowana przez diabła. Dokładnie taka jest prawda. Więc pielgrzym, który jest w drodze do nieba, żyje w innej atmosferze. Nie trzeba się obawiać, że on będzie na nią spoglądał. On odwróci głowę, jeżeli ma Boga w sercu. Bo żyje w atmosferze, która jest oddalona od tych rzeczy o miliony mil. Tak jest. Ty nie chcesz być winny takich rzeczy na sądzie. Więc on odwraca głowę i mówi, Boże, okaż miłosierdzie tej kobiecie. I odchodzi. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze do kraju Kanaan. Jesteśmy w drodze do tego wiecznego i błogosławionego odpoczynku, który Bóg nam dał. I my jesteśmy kuszeni podczas tej drogi. Jesteśmy kuszeni przez najróżniejsze rzeczy, ale mimo, że jesteśmy kuszeni, nie grzeszymy. Więc zauważcie, kiedy przechodzimy do czwartego rozdziału. Dlatego uważajmy, żeby ta obietnica, która nam została do wejścia do Jego odpocznienia, chciałbym, żebyście o tym pamiętali, dopóki się tego nie dowiemy, dopóki Bóg nam tego nie objawi. Nieważne, jak często chodzimy do kościoła, to nie ma z tym nic wspólnego. Bóg musi przyjść przez objawienie i objawić nam samego siebie. To od nas zabiera wszystkie te świeckie rzeczy. Więc gdy się powiada, dziś, jeśli wy... Teraz zacznijmy od czwartego rozdziału. Dlatego uważajmy, żeby ta obietnica, która nam została, do wejścia, do Jego odpocznienia. Więc pamiętajcie, gdy oni byli w drodze do odpocznienia, prowadził ich słup ognia. Chcemy się teraz dowiedzieć, co jest tym odpocznieniem. Uważajmy, żeby obietnica, która nam została do wejścia, do Jego odpocznienia, uważajcie, żeby nikomu z was tego nie zabrakło. Więc tu jest ta obietnica. Oto, czego mamy się obawiać. Jeśli nie została nam żadna obietnica, ale jest obietnica, a potem następna rzecz, żeby nam tego nie zabrakło. Więc to jest ta myśl. Jeśli jesteśmy w drodze do odpocznienia, czym jest to odpocznienie? Gdzie ono jest? Czy to jest przyłączanie się do Kościoła? Czy to jest ochrzczenie się w pewien sposób? Czy to jest członkostwo w największym kościele w mieście? Noszenie lepszych ubrań? Czy to jest edukacja? Czy to są pieniądze, że moglibyśmy, jak to się mówi, zrezygnować z pracy i tylko leżeć, odpoczywać przez resztę życia? To nie jest to. Posłuchajmy, jak Biblia to nazywa i jak to dostać. Dlatego uważajmy, żeby ta obietnica, która nam została do wejścia, do Jego odpocznienia, żeby nikomu z was tego nie zabrakło. Ponieważ nam wtedy była głoszona Ewangelia, tak jak i tamtym. Co to jest Ewangelia? Dobra nowina. Dobra nowina dotarła do nich w Egipcie, że Bóg posłał Wyzwoliciela i On nas wyprowadzi i zabierze nas do ziemi obiecanej. Dobra nowina dla nas teraz, że Bóg posłał Wyzwoliciela, Ducha Świętego i my jesteśmy w drodze do ziemi obiecanej. Więc ludzie zrobili z tego kredo i denominację, lecz Bóg jest dalej w tym, więc naszym odpocznieniem jest Duch Święty. Zauważcie, Ewangelia była głoszona im tak samo jak nam, ale głoszone słowo nie przyniosło im pożytku. Pamiętajcie, głoszone słowo nie przyniosło im pożytku, bo nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Och, moi bracia, pozwólcie, że zatrzymam się tutaj na chwilę. Bez względu na to, jak bardzo to słowo jest głoszone, jak bardzo podoba ci się sposób, w jaki ono jest głoszone, dopóki ty sam nie będziesz miał w tym działu, ono dokładnie nic ci nie pomoże. Nie zostało powiązane z wiarą przez tych, którzy je słyszeli. Oni widzieli cuda Mojżesza. Oni mówili, to jest całkiem dobre. I przeszli obok tego. Oni widzieli, jak on dokonywał cudów. I może widzieli słup ognia, albo słyszeli, jak o nim mówiono. Och, to jest w porządku. Jednak to nie było połączone z ich osobistą wiarą. Bo jak tylko znaleźli się na pustyni, oni, każdy jeden, zaczęli szemrać. A Bóg powiedział, ponieważ zwątpili, było to grzechem. Nie wątp. Wcale. Wierz. Nie wątp. Nieważne, jak trudna jest sprawa, wierz w to. Więc oni zaczęli szemrać i Bóg przywiódł ich do upadku, a potem przysiągł w swoim gniewie, że oni nie wejdą do Jego odpocznienia. I Biblia tutaj mówi, myślę, że to jest w 3 rozdziale, że ich ciała legły na pustyni. 3 rozdział i 17 wiersz. Ale kim on był zasmucony przez 40 lat? Czy nie tymi, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? I spośród wszystkich, którzy wyszli z Egiptu, tylko 2 weszło do ziemi obiecanej. Z całego przedpotopowego świata w dawnych dniach tylko 8 dusz zostało uratowanych z miliardów. Ciasna jest brama i wąska droga i tylko niewielu ją odnajdzie. Niektórzy ludzie mówią, zatem, bracie Branham, co z tymi wszystkimi tysiącami, o których Biblia mówi, że się tam pojawią? Pomyślcie tylko, jak wielu chrześcijan zmarło w każdym pokoleniu przez całe wieki. Oni wszyscy zmartwychwstaną, to ukształtuje to ciało. Spodziewacie się, że z Ameryki czy z jakiegoś innego miejsca w tym świecie dzisiaj wyjdzie 100 miliardów? Być może nawet 50 nie wyjdzie, ale ten wielki, odkupiony kościół leży w prochu, czekając. To są Boże klejnoty, które odpoczywają w prochu, ale ich dusze są pod Bożym ołtarzem. Oni nie są w swoim właściwym stanie. Oni są w ciele, naprawdę, ale są w teofanii. I oni krzyczą do Boga, jak długo. Oni się mogą nawzajem widzieć, ale nie mogą podać sobie ręki w tego rodzaju ciele. Gdybyś dzisiaj wieczorem odszedł do chwały, spotkałbyś swoją matkę, ale nie mógłbyś uścisnąć jej ręki, ponieważ ona nie ma tego rodzaju ręki. Nie mógłbyś tego odczuwać tak, jak to czujesz teraz. Bo 5 zmysłów to jest coś, co zostało umieszczone w tym ciele, żebyś to mógł kontrolować. Jej obecność byłaby odczuwalna w innej atmosferze. To jest jak mąż i żona. Tam w niebie nie będzie ślubów albo wychodzenia za mąż. Dlaczego? Bo tam jest inny rodzaj miłości. Tam nie ma seksualnego pożądania. Wszystkie te rzeczy przeminęły. Ty jesteś oczyszczony i czysty. Lecz ty nie żyłeś w takim stanie. Dlatego nie zostałeś stworzony do takiego stanu. Ty tutaj tylko czekasz. Ale ty tęsknisz, żeby wrócić tam, gdzie byłeś stworzony jako mężczyzna czy kobieta. I tam Bóg podniesie to ciało z prochu ziemi i uwielbi je. Potem będziesz mógł widzieć, smakować, czuć, wąchać, słyszeć i mieć społeczność. Nigdy się nie dowiemy. Nigdy nie moglibyśmy się cieszyć życiem anioła. Nie zostaliśmy stworzeni jako aniołowie. Bóg stworzył aniołów, jednak was i mnie stworzył jako mężczyzn i kobiety. To jest stan, w którym będziemy, na zawsze, podczas Jego błogosławionego przyjścia. Teraz widzicie, jak oni upadli, bo zgrzeszyli i stracili chwałę. Bóg pokazał im słup ognia, On pokazał im znaki i cuda, wyprowadził ich, doprowadził ich do pokuszenia, aby ich wypróbować i sprawdzić. Czy nie miałeś wielu pokus? Nie narzekaj z ich powodu. Raduj się! Bóg jest z tobą. On próbuje sprawdzić twoją wiarę. Patrz na Hioba w Starym Testamencie, gdzie on powiedział, czy wziąłeś pod uwagę mojego sługę Hioba, sprawiedliwego męża, doskonałego męża? Nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. Och, powiedział, pewnie, ty ogrodziłeś go płotem, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych zmartwień, nie ma żadnych obciążeń finansowych, wszystko jest w porządku. On nie ma żadnej choroby, żadnego bólu. Daj mi go. Sprawię, że będzie przeklinał ci prosto w twarz. On powiedział, jest w twoich rękach, ale nie zabieraj mu życia. O, on zrobił wszystko, ale nie zabrał mu życia, jednak nie mógł Hiobem poruszyć. Hiob wiedział, że stoi twardo na słowie. To prawda. I żadne diabły z piekła nie mogły nim poruszyć, bo on wiedział, że złożył tamtą ofiarę. On był sprawiedliwy, a oni go oskarżali, mówiąc, zgrzeszyłeś, Hiobie, i Bóg cię karze. On wiedział, że Bóg nie, że nie zgrzeszył przed Bogiem. On wiedział, że był sprawiedliwy. Nie dlatego, że był dobrym człowiekiem, ale dlatego, że akceptował tę ofiarę całopalną za siebie. A dzisiaj wieczorem wiemy, że jego życie udowodniło, że on był sprawiedliwy. A kiedy ty nie próbujesz dostać się do domu, do chwały przez to, że starasz się pomagać swojemu sąsiadowi, to jest dobre. Nie dlatego, że przyłączasz się do kościoła, to jest dobre, lecz ty dostajesz się do domu, do chwały, ponieważ przyjąłeś sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. To nie jest coś, co ty sam zrobiłeś. Więc jak czytamy dalej? Bo nam była głoszona Ewangelia, drugi wiersz, tak samo jak i tamtym, ale głoszone słowo nie przyniosło im pożytku, ponieważ nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Nie było wiary w tych, którzy to słowo usłyszeli. Pomyślcie tylko dzisiaj. Przez tą małą, pokorną usługę, którą Pan mi dał, powinno być zbawionych dzisiaj wieczorem 40 milionów Amerykanów. Wiecie, co oni mówią? No cóż, to jest mentalna telepatia. On czyta w myślach. Nie ma czegoś takiego. Przecież on nie należy do naszego kościoła. Widzicie? To nie jest, niezależnie od tego, jak bardzo oprzesz to na słowie, udowodnisz, że to jest Boże Słowo, że to jest Boża obietnica i jak bardzo nauka by potwierdzała, że to jest prawdą, oni ciągle nie mogą uwierzyć. Biblia mówi, że nie mogą. Powiecie, więc jaki jest sens, żeby to głosić? Bóg musi mieć świadka, żeby ich potępić w owym dniu. Słowo było ogłoszone i potwierdzone pomiędzy nimi, a oni ciągle odchodzą w swojej ignorancji. Nie pozostało nic oprócz sądu. Bóg nie może sprawiedliwie osądzić narodu, jeśli nie było łaski, zanim nastąpił sąd. On jest Bogiem, On tego nie może zrobić. Więc co my powiemy? Bo my, którzy uwierzyliśmy, również weszliśmy do odpocznienia, tak jak On powiedział, tak jak przysiągłem w moim gniewie, że oni nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż te dzieła były ukończone od założenia świata. Ponieważ On powiedział w pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób. Więc ja nie chcę ranić ludzkich uczuć, sprzeciwiać się ich religii. To nie jest moim celem. Na zewnątrz, na polach misyjnych, po prostu głoszę wielkie, ewangeliczne, fundamentalne doktryny. Ale w świątyni, pomiędzy moimi dziećmi tutaj, odczuwam, że mam prawo głosić to, co uważam, że jest doktryną i prawdą. Widzicie? Myślę, że to jest w porządku. Więc mam tysiące dobrych przyjaciół wśród sabatystów, ludzi, którzy są adwentystami dnia siódmego. Niektórzy z moich najdroższych przyjaciół, jakich mam, niektórzy z nich to adwentyści dnia siódmego. Chociaż ten wielki ruch, który nazywa się głosem proroctwa, jest zdecydowanie przeciwko mnie. Powiedzieli, że ja oświadczyłem z zakazalnicy i powiedziałem, że ja jestem Bogiem. I że to światło, które mi towarzyszyło, było aniołem, a ja byłem Bogiem. I ja przyszedłem na świat, aby czynić potężne rzeczy, by udowodnić ludziom, że jestem Bogiem. Więc to jest to, co głos proroctwa mówił o mnie w Kalifornii. I ktokolwiek to powiedział, wy wiecie, że powiedział coś, co nie było prawdą. Ale po pierwsze, nie chodzi o to, żeby mówić przeciwko Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego albo przeciwko jakiemukolwiek innemu Kościołowi Sabatystów, lecz chodzi nam tylko o Ewangelię. Za kilka minut zajmiemy się również zielonoświątkowcami. Tak, naprawdę. Zajmiemy się baptystami i pokażemy, że Bóg nie faworyzuje żadnej denominacji. Tak jest. On faworyzuje tylko jednostki indywidualne. I On nie zajmuje się żadną denominacją. On tego nigdy nie czynił, ani nie będzie czynił, zgodnie z Jego Słowem. Lecz On zajmuje się jednostkami indywidualnymi w każdej denominacji. Tak, Bóg się zajmuje jednostkami. Teraz słuchajcie tego naprawdę uważnie i jeśli kiedykolwiek, w jakimkolwiek czasie nasunie Ci się takie pytanie, to będzie załatwione. Więc niechby Pan nam dopomógł. Teraz uważajcie, ponieważ 4. wiersz. Ponieważ On powiedział w pewnym miejscu, o 7. dniu w ten sposób. Teraz patrzcie, On mówi o sabacie. Ilu z was wie, że to słowo s-a-b-a-t jest hebrajskie słowo, które oznacza od-p-o-c-y-n-e-k. Ilu z was zna to po angielsku? Pewnie. Czy to słowo sabat nie brzmi śmiesznie? Tak jest. Czy słowo uświęcić nie brzmi śmiesznie? Uświęcić to jest greckie słowo. Uświęcić to znaczy, że coś jest uczynione świętym. Po hebrajsku to znaczy uczynić świętym. Po grecku to znaczy uświęcić. Po angielsku to znaczy oczyścić. Sabat to znaczy dzień odpocznienia. To jest to, czym był ten dawny sabat, dniem odpocznienia. Kiedy widzicie słowo odpocznienie, to znaczy sabat. Zajrzyjcie do waszych oryginalnych manuskryptów, jeśli przypadkiem macie grecką Biblię i wyszukajcie, czy słowo... Jeżeli macie Biblię Scofielda, zwróćcie uwagę na napisane na marginesie uwagi o odpocznieniu i zobaczcie, czy to was nie prowadzi z powrotem do sabatu. Sabat to znaczy odpocznienie. W porządku. Teraz patrzcie. Dlatego uważajmy, żeby ta obietnica, która została dla nas, żebyśmy weszli do Jego sabatu odpocznienia. Więc wielu ludzi obchodzi jakieś dni, tak jak obchodzą dzień sabatu, w sobotę. Inni robią bożka z niedzieli, jako dnia oddawania czci. I z Bożej łaski i przez Słowo Boże, niechby mi Bóg dopomógł tego wieczora, mogę wam udowodnić, że obie te grupy są w błędzie. Zarówno ci, którzy oddają cześć w niedzielę, jak i ci przestrzegający sabatu, są absolutnie w błędzie, zgodnie ze Słowem. A my ostatecznie mamy się kierować Słowem, a nie tym, co mówią adwentyści, albo tym, co mówią protestanci czy katolicy. Chodzi o to, co mówi Biblia. Więc teraz patrzcie. Ponieważ On powiedział w pewnym miejscu o 7. dniu w ten sposób. Teraz to przedstawimy w taki sposób i nazwiemy to Bożym odpocznieniem. Ten 7. dzień. Teraz uważajcie. I Bóg, słuchajcie teraz tego miejsca Pisma. Bóg odpoczął 7. dnia od całej swojej pracy. Bóg miał sabat i ten 7. dzień trwał 1000 lat. To jest przedobraz milenium. Ponieważ On powiedział na temat 7. dnia w ten sposób. I Bóg odpoczął od całej swojej pracy. Zaimek osobowy wszystkich swoich prac. On odpoczął 7. dnia. To jest Bóg. I na tym miejscu, pod zakonem, jeżeli oni wejdą do mego odpocznienia, Bóg odpoczywał fizycznie, bo On stworzył niebiosa i ziemię w ciągu 6 dni, a 7. dnia odpoczywał od wszystkich swoich prac. On odpoczywał 1000 lat. Gdyż Biblia mówi, że jeden dzień na ziemi jest jak 1000 lat w niebie. 1000 lat w niebie to jeden dzień na ziemi. Ilu z was wie, że Pismo o tym mówi w 2 liście Piotra? W porządku. Bóg odpoczął 7. dnia i On o tym powiedział w pewnym miejscu. Teraz słuchajcie uważnie. Ponieważ On powiedział w pewnym miejscu o 7. dniu w ten sposób i Bóg odpoczął od wszystkich swoich prac. A na tym miejscu znowu, pod zakonem, jeżeli oni wejdą do mojego odpocznienia, On dał Żydom sabat, 7. dzień, na ich drodze z obiecanego kraju, albo z Egiptu do obiecanego kraju. Teraz słuchajcie. Dlatego skoro jest tak, że niektórzy do Niego muszą wejść i dla tych, którym najpierw była zwiastowana, odpocznienie, Bóg im dał zakon, a sabat był 4. przykazaniem. Nie weszli z powodu niewiary. Teraz patrzcie, On mówi o zakonie, jak oni weszli, ale nie powiązali tego z wiarą. Oni się tego nie trzymali. przestrzegali sabatu na przypomnienie tego, że zdążają do kraju sabatu, żeby mieć niekończące się odpocznienie od wszystkich problemów i od wszystkich zmartwień. Nigdy więcej nadzorców, nigdy więcej niespokojnych nocy. Byli w drodze do obiecanego kraju odpocznienia. On opływał mlekiem i miodem. Winogrona były tak wielkie, że jedną kiść niosło dwóch mężczyzn na ramionach. Och, co za kraj błogosławionego odpocznienia! Jednak kiedy tam dotarli, nie byli w stanie tego przyjąć z powodu niewiary. Zostali odrzuceni w drodze do ziemi obiecanej, tylko 60 kilka kilometrów, od kiedy opuścili Egipt i szli tam przez 40 lat z powodu niewiary. Bóg im dał proroka, dał im swoje znaki, dał im słup ognia, pokazywał znaki i cuda i głosił im Ewangelię. A oni odeszli po tych rybach i bochenkach chleba i upadli na pustyni i ich ciała zginęły na pustyni. Jezus przy studni powiedzieli, nasi ojcowie jedli mannę na pustyni przez 40 lat. On powiedział, ja jestem tym chlebem życia, który stąpił z nieba od Boga. Ja jestem chlebem życia. Mojżesz wam nie dał tego chleba. Mój ojciec daje ten chleb. Ja jestem chlebem, który stępuje z nieba od Boga. Człowiek, który to spożywa, nie umrze. To jest ta różnica. Teraz patrzcie. Oni mówili, że oni pili ze skały, która była na pustyni na przestrzeni tak wielu lat. On powiedział, ja jestem tą skałą. Niech będzie błogosławione Jego święte imię. Ja jestem tą skałą. Jak on mógł być tą skałą? Ta skała była duchową skałą. Ona szła z dziećmi Izraela, a Mojżesz miał w ręku laskę, która była laską Bożego sądu. I Bóg mu powiedział, żeby uderzył w skałę. I on uderzył w skałę. A kiedy to uczynił, wody wypłynęły ze skały. I Chrystus był tą skałą. I Boży sąd za grzech spadł na Niego. Bóg złożył na Niego wszystkie nasze nieprawości. I te nieprawości złamały Mu serce. I z Jego serca wylał się Duch Święty, jak rzeki wód na konających, umierających ludzi. Ja jestem tą skałą, która była na pustyni. Więc on powiedział, ty chcesz powiedzieć? On powiedział, Mojżesz, ten, który wam to powiedział, pragnął widzieć mój dzień. I on to częściowo widział. Powiedział, więc chcesz nam powiedzieć, że jesteś większy od Mojżesza? Że ty widziałeś Mojżesza? A Mojżesz nie żyje od 800 lat? Powiedzieli, teraz wiemy, że masz diabła. Innymi słowy, szalony. Wiemy, że jesteś szalony. On powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. Ja byłem tym wielkim, ja jestem, który był w gorącym krzaku. Ja jestem tym ogniem, który był w gorącym krzaku. Ja jestem tym aniołem, który szedł przed nimi i powiedział, przyszedłem od Boga i idę do Boga. I on przyszedł od Boga, stał się ciałem i zamieszkał między nami i wrócił do tego samego słupa ognia. I on tutaj jest dziś wieczorem, po 2000 lat, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, czyniąc tę samą rzecz, prowadząc swoje błogosławione dzieci. A wielu przychodzi z powodu niewiary. Więc on powiedział, on wyznaczył dzień, kiedy Bóg zakończył swoją pracę. Potem on wyznaczył następny dzień w ten sposób, że jeśli oni usłyszą, jeśli przyjdą, ci, którzy święcą sabaty, przeżywają nowe księżyca i tak dalej, to jest to, do czego usiłują was przyprowadzić z powrotem bracia adwentyści. Teraz czytajmy dalej. Zwróćcie uwagę. Dlatego widząc, że niektórzy muszą tam wejść, a ci, którym to było najpierw głoszone, nie weszli do środka z powodu niewiary. Teraz siódmy wiersz. Och, ludzie! Mówię wam, że Pismo jest matematycznie natchnione. Mówię wam, Pismo jest pod każdym względem natchnione. Matematyka Biblii jest perfekcyjna. Czy zauważyliście, że Stany Zjednoczone mają we wszystkim liczbę 13? Wiecie, że zostały utworzone z 13 kolonii? Wiecie, że flaga miała na początku 13 gwiazd? Wiecie, że cokolwiek robią Stany Zjednoczone jest związane z liczbą 13? A wiecie, że one się pojawiają w Biblii w 13 rozdziale objawienia? Pewnie, że tak. To małe zwierzę, baranek, który wyszedł z wody, nie z czegoś wielkiego czy z mas ludzkich, nie z wody, tylko z ziemi, gdzie nie było nikogo. On miał dwa małe rogi, moc państwową i religijną. I to był baranek, wolność religijna. A po chwili oni kroczyli razem i on przemówił jak smok i użył całej tej mocy, jaką miał przedtem Rzym. Tutaj chodzi o nasze państwo. Zanotujcie to sobie. Zobaczcie, jak Konfederacja Kościołów i katolicy łączą się razem. I patrzcie, co ma miejsce. Ludzie, którzy podążają za słupem ognia, z pewnością będą mieli trudny czas. Jednak w tym czasie oni są gotowi na przemienieni. To prawda, po prostu gotowi do odejścia. Bowiem baranek ich pokonał, mówi Biblia, i tych, którzy za nim szli. Ponieważ oni zostali nazwani wybranymi i wiernymi, Boży wybrani. Pominę teraz to proroctwo, żebyśmy mogli się z tym pośpieszyć. Słuchajcie uważnie. Siódmy rozdział, chciałem powiedzieć czwarty rozdział, siódmy wiersz. Siedem to liczba zakończenia. Trzy to jest liczba życia. Siedem to liczba zakończenia i to daje kompletny sabat. I znowu, pamiętajcie, on powiedział o Bogu w ten sposób. Potem mówił o zakonie w ten sposób. A potem jeszcze raz, on wyznaczył dzień, trzeci raz. On znowu wyznaczył dzień, pewien dzień, mówiąc przez Dawida. Dzisiaj, po tak długim czasie, tak jak jest powiedziane, dzisiaj, jeżeli wy usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serca. Uważajcie. Jeśli Jezus dał im odpocznienie, sabat, to po co potem mówił o innym dniu? To się zmieniło z przyjściem Jezusa Chrystusa, z przejściem z zakonu na łaskę, z uczynków na łaskę, z czegoś, co tyczy, niż na coś, co Bóg uczynił, nie z powodu twoich własnych zasług, ale z powodu Jego zasług. To się zmieniło. Kiedy Mojżesz wyszedł z pustyni z zakonem, powiedział, nie będziesz cudzołożyć, nie będziesz kraść, nie będziesz zabijać. Święć dzień sabatu. Kiedy Jezus wyszedł z pustyni, kiedy Mojżesz przyszedł, diabeł go kusił. I jak tylko diabeł go skusił, on tego posłuchał. Mojżesz miał słaby punkt. Ilu z was wie, co to było? Temperament. I kiedy on ich zobaczył, jak oddają cześć złotemu cielcowi, rzucił tymi przykazaniami i rozbił je, pokazując wam, że to kapłaństwo będzie złamane. I Bóg dał mu to raz jeszcze. Ale kiedy Jezus przyszedł z pustyni, po tym jak pościł przez 40 dni, on był głodny, to była jedyna słabość, jaką miał. I diabeł przyszedł do niego i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, przemień te kamienie w chleb, uczyń tu cud, pozwól mi zobaczyć, jak ty to robisz, a uwierzę ci. Jezus powiedział, jest napisane, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, lecz każdym słowem, które wychodzi z Bożych ust. On wiedział, że nie spotkał tam Mojżesza, bo on się udał do Słowa. Zabrał go na szczyt świątyni i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. I polukrował, nie zacytował, lecz polukrował to miejsce Pisma. Powiedział, jest napisane, on przykazał aniołom odnośnie ciebie, żebyś nie zranił swojej stopy o kamień. On cię będzie nosił. A Jezus przeszedł prosto do Słowa i zgromił go. Wziął go na górę i pokazał mu Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcarię i wszystkie narody świata, jakie kiedykolwiek miały być. Powiedział, one wszystkie są moje. Robię z nimi, co mi się podoba. Nic dziwnego, że mamy wojny i problemy. Powiedział, robię z nimi. Nic dziwnego, że kobiety się ubierają i im to uchodzi na sucho, zgodnie z prawem. One są wszystkie rządzone przez diabła. To jest to, co mówi Biblia. Szatan powiedział, one są moje. Robię z nimi to, co mi się podoba. Powiedział, jeżeli ty mi oddasz cześć, uczynię cię królem takim jak ja. Jezus powiedział, jest napisane. Będziesz oddawał cześć tylko Panu, twojemu Bogu. Będziesz służył. Idź precz ode mnie, szatanie. Dlaczego? Jezus wiedział, że one będą Jego dziedzictwem w tym wielkim milenium, kiedy nastanie Jego królestwo. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tam się nie będzie więcej nosić shortów, tam nie będzie więcej picia, tam nie będzie więcej pożądliwości, tam nie będzie więcej cudzołóstwa, tam nie będzie więcej śmierci, tam nie będzie więcej smutku. On jest dziedzicem każdego narodu, one należą do Niego, tak jest. One należą do Niego i On będzie dziedzicem. Jednak szatan jest w ich posiadaniu przez jakiś czas. To jest ten dzień, w którym żyjemy. Ale on wyznaczył pewien dzień, mówiąc, dzisiaj, po tak długim czasie, i powiedział, nie zatwardzajcie serc, bo jeśli Jezus by im dał odpocznienie, to on potem nie mówiłby o innym dniu. Mój bracie adwentysto, popatrz na to. Paweł tutaj to mówi. I Paweł powiedział w liście do Galacjan 1:8, jeśli notujecie miejsca Pisma, to jest list do Galacjan 1:8. Choćby nawet anioł z nieba przyszedł i zwiastował Ewangelię inną od tej, którą ja głosiłem, niech będzie przeklęty. Paweł powiedział, gdyby Jezus im dał dzień odpocznienia, patrzcie, kiedy On szedł z góry, On wtedy szedł, On pokonał diabła, On był namaszczony, gotowy do swojej usługi. Powiedział, słyszeliście, jak dawniej mówili, nie będziesz zabijał, lecz ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swojego brata bez przyczyny, już się dopuścił zabójstwa. Słyszeliście, jak dawniej mówili, dzisiaj ci, którzy zachowują sabat. Słyszeliście, jak dawniej mówili, pod zakonem nie będziesz cudzołożył. Żeby ktoś był winny, musiał nastąpić ten akt. Lecz ja wam powiadam, że ktokolwiek patrzy pożądliwie na kobietę, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Coś innego. Przeszedł tuż obok tego czwartego przykazania. Ale czy on im dał odpocznienie? Zobaczmy, co powiedział. Dawid powiedział, po tak długim czasie przyjdzie doskonałe odpocznienie. Bóg odpoczął od swoich dzieł siódmego dnia. Bóg w ten sposób pobłogosławił dzień sabatu i dał go Żydom na pustyni. Oni weszli z powodu niewiary, ponieważ słowo nie zostało połączone z wiarą. I znowu on wyznaczył pewien dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, setki lat po tym, jak Dawid umarł, został wzbudzony syn Dawida, którym był Jezus. I jeśli oni usłyszą mój głos, niechaj nie zatwardzają swoich serc. Bóg będzie mówił do serca. Więc teraz spójrzcie na 9 werset, wy, którzy czytacie. Gdyby Jezus im dał odpocznienie, 8 werset, On by mówił o innym dniu. Gdyby to miał być sabat, gdyby to miało być święcenie niedzieli, to On by o tym powiedział. Gdyby On powiedział, teraz nie ma już więcej sabatu, nie ma już więcej święcenia siódmego dnia, chcę, żebyście święcili niedzielę. On by to powiedział. Paweł powiedział, że tak. On by powiedział, wy wszyscy oddawajcie cześć w niedzielę, to będzie odpocznieniem. Więc gdyby on chciał, żeby oni święcili sabat, on by powiedział, po prostu dalej święćcie siódmy dzień, ale teraz chcę, żebyście święcili niedzielę, ósmy dzień. Nie, on tak nie powiedział. On powiedział, gdyby Jezus im dał jakiś dzień, czy on by o tym nie powiedział? Teraz 9 wiersz. Przygotujcie się. Dlatego dalej jest odpocznienie dla ludu Bożego. Święcenie sabatu dla ludu Bożego. Bo ten, kto wszedł do Jego, Chrystusa odpocznienia, ten również odpoczął od swoich własnych dzieł, tak jak Bóg od swoich w sabat. Widzicie to? Weźmy teraz kilka miejsc Pisma i potwierdźmy to. W porządku. Gdy Bóg stworzył świat w 6 dni, On odpoczął siódmego dnia i nigdy więcej już nie pracował. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. On zbudował świat, umieścił na nim stworzenie i poszedł odpocząć i nigdy więcej nie wracał, żeby budować jakiś kolejny świat. Skończył pracę i poszedł odpocząć. Więc potem, po tym tysiącu lat, wtedy pojawił się grzech. Potem Chrystus został przedstawiony, baranek został przedstawiony. Więc to było dane Żydom jako przedobraz odpocznienia w siódmym dniu. Więc on wyznaczył jeszcze jeden dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie tutaj przychodzi jeszcze jedno odpocznienie. Więc czym jest to odpocznienie? Otwórzcie razem ze mną 11 rozdział Ewangelii Mateusza, ostatnia część 11 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. Właśnie wtedy Jezus skończył swoje kazanie na górze i zobaczcie, co on powiedział. Powiedział, ktokolwiek patrzy na kobietę i pożąda jej, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Każdy, kto się gniewa na swojego brata, bez powodu już tego brata zabił. Wszystkie te rzeczy i on nie dotknął tego czwartego przykazania, tego sabatu. Więc on to kończy. A sabat jest wielką Bożą obietnicą. To jest odpocznienie. Więc teraz patrzcie tu, gdzie on kończy błogosławieństwa. Tutaj on mówi, w 27 wersecie 11 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie nauczał o błogosławieństwach w 5 rozdziale. Wszystko zostało przekazane do moich rąk, do mnie przez mojego Ojca. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Widzisz, nie możesz znać jednego, nie znając drugiego, ponieważ on był Ojcem zamanifestowanym w ciele. Tak samo nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Wygląda na to, że ludzie mogliby to zobaczyć bez żadnej dyskusji. Z pewnością. Bóg nie jest trzema ludźmi. Jeśli On jest trzema bogami, to my jesteśmy poganami. Który z nich jest Bogiem? Oni wszyscy trzej są jednym Bogiem. To są trzy urzędy tego samego Boga. On był Ojcem, postaci Ducha Świętego w tym słupie ognia na pustyni. On był synem, kiedy piastował urząd syna. Jeszcze krótki czas, a świat mnie więcej nie będzie widział. Ja odejdę, przyjdę znowu i będę z wami, nawet w was, aż do skończenia świata. Widzicie? W nim jest ojcostwo, synostwo, a także Duch Święty. To jest wszędzie dokładnie ten sam Bóg, działający w trzech różnych urzędach. Ojcostwa, synostwa, Ducha Świętego. Nigdy. W pierwszym liście Jana 5:7 jest powiedziane, trzej są, którzy świadczą w niebie, Ojciec, Syn, Duch Święty, ci trzej są jedno. Tomasz powiedział do niego, Panie, pokaż nam Ojca, to mu wystarczy. On rzekł, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Powiedział, kiedy widzisz mnie, to zobaczyłeś Ojca. Dlaczego mówisz, pokaż nam Ojca? Więc jednościowcy to wzięli, ta grupa ludzi jednościowców i próbują uczynić z Ojca, Syna i Ducha Świętego po prostu jeden urząd i jedno miejsce, tak jak twój palec jeden. To jest błędne. Bóg nie mógłby. Jezus nie mógłby być swoim własnym ojcem. Gdyby był, to on by był. Więc jak on by mógł być swoim własnym ojcem? A jeśli Bóg jest człowiekiem oddzielonym od Ducha Świętego, to on miał dwóch ojców. Bo Biblia mówi, że Duch Święty zacienił Marię i ona poczęła. A Biblia mówi w Ewangelii Mateusza 1:18, że to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Zatem który jest jego ojcem, Duch Święty czy Bóg? Obaj są tym samym duchem. W przeciwnym razie on był nieślubnie urodzony z dwóch duchów. To jest katolicki dogmat. To nigdy nie było biblijnym nauczaniem. Martin Luther to przejął razem z wieloma innymi katolickimi naukami, które są w kościele luterańskim. Wesley to kontynuował. To dalej jest kontynuowane, ale to jest błąd. To nie jest prawdą. To nigdy nie było. To nigdy nie było doktryną Biblii. Nigdy nie było takiego przykazania w Biblii, żeby nauczać o trzech bogach. Jest jeden Bóg. Jezus powiedział, słuchaj o Izraelu, ja jestem Panem, twoim Bogiem, jednym Bogiem, nie trzema bogami. W Afryce chrzczą raz w Ojca, raz w Syna i raz w Ducha Świętego. I kiedyś przechodził tamtędy biedny Żyd i powiedział, który z nich jest waszym Bogiem? Który z nich, Ojciec, Syn czy może Duch Święty? Oni wszyscy trzej są jedno. Biblia mówi, że są jedno. Jezus był domem, w którym mieszkał Bóg. Biblia mówi, że w pierwszym liście do Tymoteusza 3:16, bez dyskusji, jest to dyskusja, wielka jest tajemnica pobożności. Bo Bóg był zamanifestowany w ciele, ukazał się aniołom, przyjęty, zwiastowany, uwierzono w Niego i został wzięty w górę do chwały. To był Bóg. W Biblii jest powiedziane, Jego imię będzie Emanuel, co się tłumaczy na Bóg z nami. Biblia mówi, że Jezus, w Nim przebywała cieleśnie cała pełnia boskości. Tak jak to omawialiśmy kiedyś wieczorem, Bóg na początku był duchem, a potem z Boga wyszło Logos albo Teofania, która miała kształt przepowiedzianego człowieka, zwanego Synem Bożym. On przyszedł na ziemię w ciele, jeszcze zanim przyszedł w Jezusie Chrystusie. Teraz przyjmij tę jedną rzecz, bracie. Udowodnię ci to. Kiedy Mojżesz go zobaczył, on powiedział, pozwól mi zobaczyć twoją postać, Panie. I Bóg ukrył go w skale, a kiedy on przeszedł, on powiedział, to były plecy człowieka. To była ta teofania. Dokładnie tak. Potem ta teofania musiała stać się ciałem. Nie następną osobą, ale ta sama osoba musiała stać się ciałem, aby wyrwać żądło śmierci. Tak jak pszczoła, kiedy użądli, zostawia swoje żądło, a on nie zostawił tego, on mógł wbijać żądło w ludzkie ciało, bo ono było grzeszne. Lecz bracie, kiedy on użądlił ciało Emanuela, wtedy stracił swoje żądło. Tak, panowie, on może brzęczeć, ale on już więcej nie ma żadnego żądła. Nic dziwnego, że Paweł, kiedy przyszliby ściąć mu głowę, powiedział, o śmierci, gdzie jest żądło twoje? Możesz bzyczeć i brzęczeć, ile tylko chcesz. Grobie, gdzie jest twoje zwycięstwo? Ale dzięki niech będą Bogu, który nam daje zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. Tutaj to macie. Potrzebny był sam Bóg, żeby tego dokonać. On przyszedł i został zamanifestowany w ciele. On wrócił z powrotem w duchu. Wy mówicie, bracie Branham, jeszcze nam nie powiedziałeś, kiedy Bóg stał się ciałem, zanim przyszedł Chrystusie. Pewnego dnia, kiedy Abraham siedział w swoim namiocie, przyszli do niego dwaj aniołowie i Bóg. Podeszli do niego w ludzkich ciałach. Oni mieli zakurzone ubrania, byli zmęczeni i usiedli. A Abraham wyszedł, zabrał ciele od krowy i zabił je. I zrobił kilka kotletów z jagnięcia. Wyszedł i przyniósł. Kazał Sarze wziąć trochę mąki kukurydzianej, żeby ją przesiała i przyrządziła kilka placków. I wziął trochę krowiego masła, wziął trochę maślanki i on to tam wyniósł i postawił, a Bóg to jadł. Halleluja! Właśnie dlatego moja wiara patrzy w górę na Ciebie, baranku z Golgoty. Myślicie, że to jest dla Boga czymś wielkim? Bóg, który stworzył cały potas, wapń i wszystko na tym świecie, stąpił, aby odwiedzić Abrahama. On powiedział, myślisz, że będę to przed Tobą ukrywał, skoro jesteś dziedzicem świata? Amen. Nie będę tego przed Tobą ukrywał. Bóg tylko wziął. Składamy się z 16 elementów. On po prostu wziął trochę potasu i trochę wapnia, trochę ropy naftowej, światła kosmicznego i wejdź do tego Gabrielu. Ciało! Wejdź do tego piołunie. On do tego wszedł. Dwaj aniołowie z nieba. Bóg podniósł garść tego i sam do tego wszedł. Stąpił w dół i był głodny, błogosławiony. Co z tym zrobicie, bracia adwentyści, którzy nie chcecie jeść mięsa? Przejdziemy do tego za chwilę. Bóg Wszechmogący, Jehowa. Sprawdźmy, czy to samo imię zostało tak samo przetłumaczone przy tym płonącym krzaku. Aleluja! A kiedy on stał na ziemi, powiedział, zanim Abraham był, ja jestem, ten sam, który był przy płonącym krzaku. To prawda, Elohim. Zobaczcie, czy to nie jest to samo. On był tym, który był w płonącym krzaku. On był tym tutaj, w obecności Abrahama, w ciele. Jadł jagnięcinę, pił krowie mleko i jadł placki kukurydziane z masłem. Niech będzie błogosławione święte imię Boga. Przyszedł właśnie tam i powiedział, nie opuszczę. On był odwrócony plecami, powiedział, Abrahamie, odwiedzę cię, a ty będziesz miał to dziecko. Masz teraz 100 lat, a Sara 90. Sara w namiocie śmiała się. Ha! On powiedział, dlaczego Sara się śmiała? Zanim oddzielał ich namiot. Abraham powiedział, Saro, czy ty się śmiałaś? Nie, wcale. Powiedział, tak, śmiałaś się. Co to za rodzaj telepatii? Co to za czytanie w myślach? On czyni dzisiaj to samo. On jest Jahwe Jireh, Jahwe Rafa, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On nigdy nie zawodzi. Patrzcie na niego, tutaj on stoi. Wyszedł, porozmawiał z Abrahamem i zniknął mu z oczu. I ten wielki patriarcha Abraham powiedział, że rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, z Elohimem, z tym samym Bogiem. Uchwyciliście to? Nie, nie trzech ludzi, bracie. Trzy urzędy tej samej osoby. Na początku było tak samo. On był tym potężnym duchem, źródłem wszelkiej prawdy, wszelkiej miłości, wszelkiego pokoju. Wszystko, co czyste, było w tym źródle. To zaczęło formować ciało, teofanię, taki rodzaj ciała, do jakiego zmierzamy. Nie uwielbione ciało, ale anielskie ciało, które ma kształt, formę. Za każdym razem, kiedy widzę drzewo, myślę, to drzewo jest negatywem. Gdzieś się znajduje pozytyw. To drzewo zostało z czegoś zrobione. Zrobiła je jakaś inteligencja. I wszystko, co się dzieje na tej ziemi, jest odzwierciedleniem tego niebiańskiego. Biblia tak mówi. Jeżeli tutaj jest drzewo, które musi przeminąć, to tam w chwale jest takie, które nie przeminie. Kiedy widzę mężczyznę, widzę śliczną, młodą parę, mężczyznę i jego żonę, idących ulicą, zakochanych w sobie, co to odzwierciedla? Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Tam w niebie jest jeden, który nigdy nie przeminie. Jeśli ten ziemski przybytek się rozpadnie, mamy drugi, który już na nas czeka. Teofania. Potem macie Trójcę. Ten wielki Duch przebywający w Synu, w Jezusie. Jezus przebywający w Kościele. Tego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie, a ja w was. Wszystko, czym Bóg był, On przelał do Jezusa. Wszystko, czym Jezus był, On przelał do Kościoła. Tutaj to macie. Ja w Ojcu, Ojciec we mnie. Ja w was i wy we mnie. To jest ciało. Tak właśnie jest z Kościołem. Oni byli nauczani takiej słabej, małostkowej, zniewieściałej doktryny, wspieranej przez stare babcie. Biegają wokół, mają wieczorki przy zupie i imprezy karciane. Nic dziwnego, że to, co mamy, to jest po prostu chaos. Nie potrzebujemy programów dla dzieci i wieczorów przy zupie. To, czego potrzebujemy, to szorstka, stara Ewangelia i mężowie wiary z mieczem przy boku, którzy rzucają wyzwanie. To, czego dzisiaj potrzebujemy, to nie jest jakaś małostkowa teologia czy jakaś teoria kliki zrobionej przez człowieka. Potrzebujemy szorstkiej Ewangelii, głoszonej w świetle, w mocy i w demonstracji Ducha Świętego. Teraz zwróćcie uwagę. Tak jak on powiedział, on wyznaczył jeszcze jeden dzień, mówiąc przez Dawida. Gdyby Jezus im dał odpocznienie, on by nie mówił o innym dniu. Ale tam pozostaje odpoczynek dla ludu Bożego. Bo ten, kto wszedł do jego odpocznienia, odpoczął od swoich własnych dzieł, tak jak Bóg od swoich. Gdzie teraz będziemy czytać? Ewangelia Mateusza, 20, 11 rozdział, 27 wiersz. Wszystko, co Ojciec mi przekazał, zostało mi przekazane przez Ojca. Raczej i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. W porządku. Ani nikt nie zna Ojca oprócz Syna i tego, komu Syn zechce Go objawić. Widzisz, nie chodzi o to, jak dużo się uczysz, jak wiele rzeczy biskup chce, żebyś wiedział. Chodzi o to, jak dużo Bóg chce, abyś wiedział. Jeśli nie widzisz tego objawienia, nie pytaj się biskupa. Zapytaj Boga. Nie pytaj swojego pastora, pytaj Boga. Syn Go objawia. On, zaimek osobowy. Słuchajcie, to was zaszokuje. Tu jest to przykazanie, Paweł powiedział. Gdyby on zostawił jeszcze jakiś dzień, musiałby o tym powiedzieć. Lecz tutaj jest to, co on powiedział. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam sabat, odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I wy znajdziecie sabat dla waszej duszy, bo moje jarzmo jest łatwe, a moje brzemiona są lekkie. Patrzcie, co powiedział Paweł. Gdyby Jezus im dał odpocznienie, on by mówił o innym dniu. Lecz on wyznaczył dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, kiedy ty jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. A tak pozostaje. Teraz posłuchajcie 9 wersetu. Dlatego pozostaje jeszcze odpocznienie, sabat, dla ludu Bożego. Dla Niego, dla mężczyzny albo kobiety, który wszedł do Jego odpocznienia, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja dam wam odpocznienie. Odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. Ty możesz mieć 20 lat, możesz mieć 30 lat, możesz mieć 50 lat. Jednak w tej minucie, kiedy usłyszysz Boży głos, który puka do twojego serca, nie zatwardzaj go. Potem wejdź. Ten, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie pójdzie na potępienie, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Mówisz, bracie Branham, co się dzieje? Ty otrzymujesz Ducha Świętego. Chrystus wchodzi do twojego wnętrza. Czy się to zgadza? Otwórzcie ze mną 28 rozdział Księgi Izajasza i przeczytajmy to. Izajasz 28 rozdział. Zobaczmy, co prorok o tym powiedział. Mateusz 28, zacznijmy od 8 wersetu. Tu jest dylemat tych ostatnich dni. Za minutkę musimy zakończyć. Bo wszystkie stoły będą, są pełne wymiocin i nie ma czystego miejsca. Pozwólcie, że się na chwilę zatrzymam. Tak jak powiedział Ernie któregoś wieczora, on z kimś rozmawiał. Ernie Fandler, ten brat tutaj ze Szwajcarii, powiedział, zatrzymałem się i pozwoliłem, żeby to wsiąkło. Chcę, żeby to wsiąkło. Nie ma czystego miejsca, bo wszystkie stoły będą pełne wymiocin. I jak pies wraca do swoich wymiocin i świnia do swojego tarzania się w błocie, tak samo ludzie wracają. Co się z wami dzieje, metodyści? Mieliście kiedyś to światło. Co się stało? Bóg zabrał je z waszych rąk i dał je Nazarejczykom. Co się stało z wami, Nazarejczycy? Kiedyś mieliście to światło. Bóg zabrał je z waszych rąk i dał je zielonoświątkowcom. Dokładnie. Wy, Kościele Boży i pozostali uświęceniowcy, ponieważ odrzuciliście światło, staliście się denominacją i powiedzieliście, my nie będziemy wierzyć w nic więcej niż w to. Bóg od was odszedł i pokazał wam, że on ma lud, który będzie go naśladował. Co się z wami stało, zielonoświątkowcy? Mieliście to światło. Bóg je od was zabrał. Słup ognia porusza się dalej. Za każdym razem, gdy słup ognia się poruszał, Kościół poruszał się razem z nim. A kiedy Luther zorganizował swój własny kościół poza kościołem katolickim, słup ognia się przesunął i Wesley podążał za nim. Wesley się zorganizował i założył swoją denominację i słup ognia się przesunął i Nazarejczycy z nim poszli. Nazarejczycy się zorganizowali, a wtedy Kościół Boży poszedł za nim i mówili, że nie są denominacją, ale nią byli. Co się stało potem? Następna rzecz, jaka się wydarzyła. Zielonoświątkowcy zobaczyli ten ogień i odeszli. I co wy zrobiliście? Zrobiliście doktrynę z języków i zorganizowaliście to. Każdy musiał mówić językami, zanim otrzymał Ducha Świętego. Potem Bóg natychmiast odszedł i zostawił was tam, gdzie teraz siedzicie. Co się stało z wami, jednościowcy? Odkryliście chrzest w imię Jezusa, zrobiliście z tego doktrynę i oddzieliliście się od reszty, a Bóg się posunął dalej i zostawił was w tamtym miejscu, prawda? Co się stało z wami, Zbory Boże, Stary Zborze Generalny? Zrobiliście z siebie organizację, a Bóg posunął się dalej i zostawił was w tym miejscu, a teraz nie jesteście niczym innym niż zimną, formalną grupą, tak jak ci pozostali. A słup ognia porusza się dalej. Halleluja! Wszystkie stoły są pełne wymiocin. Patrzcie na wieczerzę pańską. Więc oni nawet, ja byłem w miejscu, gdzie oni brali stary bochenek chleba, a ten chleb powinien być upieczony z niekwaszonego chleba. I oni rozdają go grzesznikom, palaczom papierosów, prostytutkom, nierządnicom, jak długo mają ich imiona w swojej księdze. A wy, baptyści, nazywacie to nawet zamkniętą wieczerzą. Więc wy, baptyści, trąbicie jeszcze trochę. Bóg wam zabierze wasz róg. To się dokładnie zgadza. Nie będziecie już w stanie dąć w niego. Zamknięta wieczerza. Sami się oddzielacie, udajecie bardziej świętych, niż jesteście. Pamiętajcie, to jest świątynia baptystów. To jest to, co macie. Zorganizowaliście swoją. O, ty powiesz, my nie jesteśmy organizacją. Tak, jesteście. Pewnie, że jesteście. Ty powiesz, jesteśmy społecznością. Tak, zgadzacie się z każdym, kto wchodzi przez te drzwi i naucza tak, jak wy wierzycie. Lecz ten, wy go nie wyrzucicie, lecz go wykluczycie z waszego braterstwa. To się dokładnie zgadza. Och, macie na to sposób. Tak samo Bóg ma swój sposób robienia tego. Lecz Kościół Boży pójdzie naprzód. Słup ognia się nie zatrzyma ze względu na to. Wszystkie stoły są pełne wymiocin. Teraz słuchajcie, więc to wami przez chwilę wstrząśnie. Posłuchajcie, przeczytam słowo. Kto to był? Prorok Izajasz. Wszystkie stoły są pełne wymiocin, więc tam nie ma nic czystego, po prostu bezpardonowa walka. Przychodzą do kościoła, ostrzyżone kobiety, obcinają włosy, noszą szorty, wychodzą i patrzą na mężczyzn idących ulicą, koszących trawniki, młode dziewczyny chcą usłyszeć, jak ktoś gwiżdże na nie jak na buldoga lub na wilczura, cokolwiek to jest, wiecie. Och, ty myślisz, że jesteś słodka, prawda? A wy mężczyźni chodzicie po ulicach z cygarem w ustach i macie urząd diakona, wyglądasz jak pozbawiony rogów wół z Teksasu, a potem myślisz, że jesteś kimś, to się dokładnie zgadza. Nic dziwnego, że wszystkie stoły. Wchodzisz i przyjmujesz wieczerzę i zachowujesz się, jakbyś był kimś i oszukujesz, kradniesz i kłamiesz przez cały tydzień. Co się z tobą dzieje? Wszystkie stoły są pełne wymiocin. Och, ja przyjmuję wieczerzę pańską. Pewnie, robimy to w naszym kościele. Jezus powiedział, że On nas zbudzi w ostatecznych dniach, jeżeli przyjmujemy wieczerzę pańską. Ale ten, kto je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a wielu umarło. Stare, martwe, formalne kościoły. Duch Boży was opuścił. Nie ma tam więcej supa ognia. Wy zaprzeczacie Bożemu uzdrowieniu, zaprzeczacie zmartwychwstaniu. Och, mówicie, och, on wstał z martwych historycznie. Więc co z tym zrobicie, że on jest ten sam dzisiaj, skoro wstał z martwych? Mówicie, och, to nie jest tak. Więc tutaj to macie. Przyjmujecie zmartwychwstanie tak, jak wam się podoba. A Bóg robi to w taki sposób, w jaki on chce to robić. Jednak sprawa polega na tym, że Biblia tak mówi. Wiemy, że to jest prawdą, że on potwierdza słowo. I rzeczy, które ja czynię i wy będziecie robić to samo. A ja będę z wami aż do skończenia świata. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Oto, co mówi słowo. Więc, co to jest sabat? Wszystkie stoły są pełne wymiocin. Ani jeden nie jest czysty. Kogo on będzie nauczał poznania? Nie świecka wiedza. Duchowa wiedza. Kogo on będzie nauczał poznania? Kogo on skłoni, żeby rozumiał doktrynę? Och, błogosławię Boga, nasza organizacja w to nie wierzy. Oni by tego nie przyjęli. Obchodzi, w co wierzy twoja organizacja, co Słowo Boże o tym mówi. Och, więc nasi pastorzy, wiesz, są wykształceni. Och, pewnie. Oczywiście, oni mają tak dużo wykształcenia, że Boga zostawili na zewnątrz. Naprawdę, możesz podać im słowo, a oni będą chodzić w kółko i mówić, więc ja w to nie wierzę w taki sposób. Och, ty, mamin synku, coś ci powiem. Spójrz tutaj. Który sprawi, że poznają doktrynę? Ci, którzy są odstawieni od piersi i ci, którzy są odstawieni od mleka i odstawieni od piersi. Pewnego dnia przyszedł do mnie sąsiad, powiedział, Billy, pewien pastor z tutejszego miasta, najbardziej miła osoba, jaką w życiu widziałeś, mówił. Siedzieliśmy z żoną w piżamach około północy i ten pastor wpadł i on wypił z nami trochę kawy, potem poszedł do domu innego sąsiada, już ścisnęli sobie ręce, akurat mieli małą partyjkę gry w karty, a on usiadł i grał z nimi w karty. Powiedział, och, to był najbardziej towarzyski facet, jakiego kiedykolwiek w życiu widziałeś. Powiedział, och, my go miłujemy, za nic nie chcielibyśmy go stracić. Stałem tam chwilę i myślałem sobie, czyżby? Powiedział, och, czy nie uważasz, że każdy kościół potrzebuje takiego człowieka? O, nie mogłem na to odpowiedzieć. On powiedział, w innym miejscu, powiedział, oni tam mają takie piękne miejsce. Ten usługujący i jego żona, przemili ludzie, tak bardzo lubili się zajmować dziećmi, że założyli szkółkę Biblii. I powiedział, oni tam mieli tyle, tam była obfitość rzeczy dla małych dzieci. Powiedział, och, on umie opowiadać małym dzieciom najróżniejsze historie. Powiedziałem, to jest miłe, to jest strasznie miłe. Wróciłem, właśnie przyjechałem z Kanady, pomyślałem, jestem tutaj, och, ludzie, co się ze mną dzieje? Ja czegoś takiego nie robię. Poszedłem umyć mój samochód. Pomyślałem, Boże, ja się starzeję i oto jestem. Walczyłem, płakałem, błagałem i wszystko, co za to dostałem, to wielkie bluźnierstwa. Niech tylko ktoś powie o tobie cokolwiek złego, och, święty pijak, czy coś takiego. Myślałem o tym i głos przyszedł do mnie i powiedział, to jest w porządku, jeśli tamci ludzie to czynią, lecz ja cię do tego nie powołałem, żebyś to robił. Powołałem cię, żebyś wziął miecz i stanął tam jak Jozue i rzucił wyzwanie, bracie. Nawet się nie zadawaj z tym towarzystwem albo z jakąś kościelną organizacją, lecz rzuć wyzwanie diabłu. Stój na pierwszej linii, niech to, co dobre, będzie dobre, a to, co złe, złe. Głoś słowo i znajdź tych, którzy mają wiarę, by temu wierzyć. Zostaw to tam. Pośpieszyłem się z tym autem, które cały czas myłem. Powiedziałem, dziękuję Ci, Panie. Poczułem się wtedy dobrze. To jest w porządku, Panie. Będę ją trzymał jeszcze mocniej i chcę umrzeć, trzymając to w dłoni. Kogo ja mogę skłonić, żeby zrozumiał doktrynę? Słuchajcie, stoły są pełne wymiocin. Tych, którzy są odstawieni od mleka i odstawieni od piersi. Teraz patrzcie, bo przepis jako ten za przepisem, przepis za przepisem, linia za linią, trochę tu, trochę tam. Bo jąkającymi się ustami i innymi językami ja będę mówił do tego ludu. Do kogo to jest powiedziane? To jest sabat, w którym wy dacie odpoczynek zmęczonemu. To jest odświeżenie. A jednak oni nie chcieli słuchać, bo doszło do nich słowo Pana. Ktoś je głosił. Przepis za przepisem, linia za linią, trochę tu i trochę tam. Żeby oni mogli iść, upaść na wznak, połamać się, wpaść w sidła i żeby zostali złapani. Czym jest odpocznienie? Kiedy to odpocznienie przyszło? Kiedy ludzie mówili innymi językami i mieli jąkające się usta, oni nic nie mówili, oni się jąkali. Kiedy to się wydarzyło? W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy przyszedł Duch Święty. Oto jest odpocznienie, Duch Święty. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Ja wam dam życie, życie wieczne, zoe, własne życie Boga. Bóg wstąpi do twego wnętrza i będzie częścią ciebie. On ci da narodzenie i uczyni z ciebie syna albo córkę. Teraz patrzcie, to było trzecie odpocznienie, jakie on dał. Pierwsze, Bóg je otrzymał po swojej pracy. Drugie, Izrael je otrzymał w zakonie. Trzecie, Kościół je otrzymał jako część Boga. Trzy to jest liczba życia. Ilu z was to wie? Za każdym razem, gdy widzisz trójkę, to jest życie. Zauważcie, że kiedy Bóg stwarzał ziemię, trzeciego dnia pojawiło się życie. Ilu z was o tym wie? Trzeciego dnia. Życie pojawiło się w trzecim dniu stwarzania. Trójca. Ojciec był nad ludem w słupie ognia. Syn był człowiekiem, który przemawiał do ludzi i przygotowywał ich. Duch Święty był trzecim stopniem. To był Duch Święty, Bóg w ludziach. Życie, Ojciec, Syn, odpocznienie Boga, odpocznienie Izraela i odpocznienie Kościoła. Przestrzeganie sabatu. Więc jeśli jeszcze nie otrzymałeś Ducha Świętego, nigdy nie wszedłeś do Bożego odpocznienia. Nie musisz mówić, och, ja bym nie mógł, chce mi się palić, ja po prostu nie mogę tego robić, jestem chrześcijaninem. Ja naprawdę nie chcę pić, ale jestem chrześcijaninem. Po prostu nie mogę, nie chcę pić, lecz mimo to lubię. Jeżeli pożądasz kobiet, jeżeli czynisz wszystkie te bezbożne rzeczy, to znaczy, że jeszcze nie trafiłeś na ten okres odpocznienia. Nie wszedłeś do swojego odpocznienia. A kiedy wejdziesz do tego odpocznienia, odpoczniesz od swoich ziemskich prac, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Dlaczego? Ty jesteś częścią Boga. Ty odpoczywasz wiecznie. Tutaj to macie. To jest sabat. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy pracujecie. Dzisiaj on wyznaczył pewien dzień, po tak długim czasie przez Dawida, kiedy wy usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Jeszcze tylko słówko albo dwa i będziemy kończyć. Bo ten, który wszedł do odpocznienia Chrystusa, przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ty odpocząłeś od swoich własnych dzieł, jak Bóg od swoich siódmego dnia. Może w twoim przypadku to było w 30 roku, w 40 roku czy w 50 roku życia, kiedykolwiek to było. Ty odpocząłeś od swoich prac, tak jak Bóg odpoczął od swoich, na wieczność. Nie chcesz już więcej rzeczy tego świata. Świat jest dla ciebie martwy. Teraz 11 werset. Słuchajcie teraz uważnie. Dlatego pracujmy, żebyśmy weszli do tego odpocznienia. Nie tego, tylko tego. aby nikt nie upadł, idąc za tym samym przykładem niewiary. Co to jest? Słup ognia jest tutaj, anioł pański jest z nami. On czyni dokładnie te same rzeczy, o których mówił, że on je będzie czynił, a ludzie potykają się wokół tego i mówią, och, więc myślę, że to jest w porządku, to jest całkiem dobre, och, myślę, że to jest w porządku. Bądź ostrożny, abyś nie wpadł w te same sidła niewiary. Przyjmij to z całego serca. Patrzcie, bo Słowo Boże, nie doktryna Kościoła, Słowo Boże jest szybsze, mocniejsze, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Słuchajcie, przenikające nawet rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku. I słuchajcie, i jest zdolne rozsądzić zamiary i myśli serca. Co to jest? Duch Święty może przyjść i powiedzieć, zrobiłeś taką i taką rzecz, i uczyniłeś to, i uczyniłeś tamto. Masz taki i taki rodzaj choroby. Jeśli to przyprowadzisz do porządku, wtedy to zrobisz. Widzicie? Rozpoznaje myśli. A ludzie mówią, co to jest? Więc to jest mentalna telepatia. Więc to jest, on jest wróżbitą. Widzicie, co mam na myśli? To jest ten zły, stary, cudzołożny świat, który nie zna Boga. Ono jest szybsze, bardziej rozmyślne, mające więcej mocy niż obosieczny miecz i rozpoznaje myśli oraz intencje serca. Więc kto to jest, kto zna intencje serca? Bóg. Ty powiedziałeś, więc Biblia mówi Boże Słowo. Boże Słowo jest Bogiem. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Bóg rozeznaje myśli. Abraham był odwrócony tyłem, a więc Bóg był odwrócony tyłem do namiotu, a Sara się śmiała. I Bóg się odwrócił i powiedział, dlaczego Sara się śmiała? Ten, który rozpoznaje myśli serca, chcę, żeby to trochę wsiąkło. Potem, gdy tego rodzaju usługa zostaje wzbudzona, którą Bóg obiecał na te ostateczne dni, co się stało? Mentalna telepatia. Czy oni samego Pana nie nazywali Belzebubem? On powiedział, jeżeli oni nazwali Pana domu Belzebubem, o ileż bardziej będą nazywać tak Jego uczniów. Miłuję Was. Wygląda na to, że jesteście dostatecznie zainteresowani, bo nie potrzebujecie budynku z klimatyzowanym pomieszczeniem, żeby posłuchać Ewangelii. Jesteście wystarczająco głodni, by przyjść do takiego miejsca jak to. Bóg by nam nie pozwolił zbudować nic innego niż to. Lubimy to tak, jak jest. Po prostu mała, stara chata, lecz my to lubimy tak, jak jest. Bóg nie mieszka w przepychu. Bóg mieszka w pokorze. Lubimy to tak, jak jest. Cieszymy się, że możemy przychodzić i Wy też, żeby siedzieć w takim miejscu jak to. Nieważne, jak jest gorąco, jak bardzo się pocicie w nowych garniturach, w nowych sukienkach, to nie robi żadnej różnicy. Ty słuchasz wiecznego życia, Słowa Bożego, które zna myśli Twojego serca, słup ognia, który wisiał nad dziećmi Izraela, wisi tutaj, dziś wieczorem. Mógłbym rzucić wyzwanie. Nie ma człowieka, który mógłby tu stanąć pod mocą Ducha Świętego, żeby Bóg go nie przejrzał i nie powiedział mu, kim on jest. Tak jest. Tutaj to macie. Co to jest? Co to jest? To jest ten sam duch, który prowadził dzieci Izraela do odpocznienia, a oni upadli z powodu niewiary. Nie upadaj, to jest ostatnia szansa. Ojciec, Syn i Duch Święty, przez to przepływa życie. Usprawiedliwienie, Martin Luther, to ciągle forma religii. Uświęcenie, Martin Luther, John Wesley, chrzest Duchem Świętym, życie. Usprawiedliwienie to uwierzenie, uświęcenie to oczyszczenie, Duch Święty to napełnienie, życie. Nie w wieku Luteran, oni to mieli w pewnej formie. Nie w wieku Wesleya, oni mieli to w pewnej formie. Lecz to jest wiek, kiedy przychodzi Duch Święty osobiście. A jeśli Wy tego nie przyjęliście, to jak możecie wierzyć w cuda? Bo trzeba mieć w sobie Boga, żeby wierzyć. Postępujecie jak Bóg, wiecie jak Bóg, myślicie jak Bóg. Biblia mówi, że jesteście małymi bogami, amatorami. Jezus tak powiedział, bo Wy jesteście częścią Boga. Tak samo jak ja jestem małym Branhamem, a Wy jesteście małymi kimkolwiek jesteście. Ponieważ Wasi rodzice tak się nazywają. Natura, jaką posiadacie, wynika z tego, jacy są Wasi rodzice, ponieważ Wy jesteście z nich zrodzeni. A powodem, dla którego wierzycie w Boga i wierzycie w cuda oraz znaki i niezwykłe czyny, jest to, że jesteście synami i córkami Boga. Otrzymaliście życie. Życie przychodzi jako trzecie. W porządku. Kiedy Jezus szedł na górę, wszędzie, gdzie szedł, zabierał Piotra, Jakuba i Jana, trzech świadków. Trzy to jest liczba życia. Pojmujecie to? Miłość, radość, pokój. Przejdźmy teraz szybko na koniec rozdziału i przeczytajmy to szybko, bo Słowo Boże jest szybsze, mocniejsze niż miecz obosieczny i nawet rozpoznaje intencje serca. I nie ma stworzenia, które nie byłoby zamanifestowane przed Jego oczyma, ale wszystko jest odsłonięte przed oczyma Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Bracie, żadna mucha nie mogłaby usiąść na skrzynce pocztowej bez Jego wiedzy. Wszystko jest odkryte. Bracie, On wie o wszystkim, co kiedykolwiek zrobiłeś, o wszystkim, o czym kiedykolwiek pomyślałeś, o to, czym On jest. Wierzymy Mu w ten sposób. A kiedy Bóg przychodzi do naszego wnętrza i umieszcza nas w Kościele, wtedy On umieszcza dary i inne rzeczy w Kościele, aby Jego istota działała. Jeśli Bóg jest tym nieskończonym Bogiem, to On uzdrawia chorych. On może wzbudzać martwych, On może oczyszczać trędowatych, przywracać ślepym wzrok, może dawać wizję, może czynić wszelkiego rodzaju rzeczy, działając przez swój Kościół, ponieważ to jest Bóg w Tobie. Taki jest Kościół. Jak się ten Kościół staje Kościołem? Przez przyłączenie się do Niego? Nie, panowie. Przez uściśnięcie ręki? Nie, panowie. Przez chrzest wodny? Nie, panowie. Przez członkostwo? Nie, panowie. Jak możesz się tam znaleźć? Bo przez jednego Ducha. My wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tutaj to macie. Rzymian 8:1. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia. Żadnego ziemskiego potępienia. Oni nie mogą Cię o nic oskarżyć. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, lecz według Ducha. Tutaj to macie. Tak możesz ocenić swoje chrześcijaństwo. To jest sposób, w jaki możesz się dowiedzieć, czy już wszedłeś do tego odpocznienia. Świat Ci już więcej nie przeszkadza. Pewnie. Widzisz go i odchodzisz od niego. Masz coś lepszego, o czym możesz myśleć. Tutaj to macie. Żadnego potępienia. W taki sposób dostajemy się do tego ciała. I Ty jesteś bezpieczny na zawsze. Biblia tak mówi. Spójrzcie tu w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział. On powiedział, bo tam, gdzie są składane ofiary z wołów, każdego roku grzech był przypominany. Ale ten człowiek przez jedną ofiarę, niech będzie błogosławione Jego święte imię. Bo przez jedną ofiarę On raz na zawsze uczynił doskonałymi. Aleluja! Nie do następnego przebudzenia, lecz na zawsze. Stare rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe. Kroczymy w świetle, w cudownym świetle. Ptaki śpiewają inaczej. Siedzę tutaj, patrzę na tę alkoholiczkę. Myślę, że to było jakieś 5 lat temu. Rozella, zezowaty nietoperz, włóczy się ulicami Chicago, pijana, zatacza się, spróbowała każdego rodzaju grzechu, jaki tam był dostępny. Picie i wszystko, co tylko możliwe. I pewnego wieczoru Duch Święty, który był szybszy i skuteczniejszy niż miecz obosieczny, powiedział, kobieto, ty jesteś alkoholiczką. Halleluja! Jeżeli to nie jest ten sam Bóg, który był kiedyś, który wiedział, że Sara się śmiała za Nim, to ja nie wiem, kim On jest. Tam na widowni skierował się do jeszcze jednej kobiety na zgromadzeniu. Ona wyszła i przyprowadziła kogoś. Powiedział, ty jesteś uzależniona od narkotyku. Jak On rozpoznaje myśli umysłu? I tam siedzieli wielcy, arystokratyczni usługujący, ci, którzy podróżowali z Ewangelią po całym świecie, z założonymi rękami, w sportowych koszulkach. Myśleli, że ich nie poznaliśmy, że mogą się wmieszać w zgromadzenie takie jak to. I Bóg nie objawi, kim są. Siedzieli tam, wyglądając inaczej niż zwykle, jakby byli kimś innym. Lecz Duch Święty wiedział, kim są. I oni tam siedzieli, myśląc w swoich sercach, że to jest mentalna telepatia. Nie wiedzą o Bogu więcej niż o tentot, o egipskiej nocy. Tak jest. Oni Go znają według litery, lecz nie według Ducha. Litera zabija, lecz Duch daje życie. To jest to. To jest ta myśl. Szybsze i mocniejsze niż miecz obosieczny. Rozpoznające myśli serca. Słuchajcie, patrzcie. Tak samo nie ma żadnego stworzenia, które nie jest zamanifestowane przed Jego oczyma, ale wszystko jest obnażone i otwarte przed Jego oczyma, dlatego, przed którym musimy zdać sprawę. Więc widząc, że mamy wielkiego arcykapłana, słuchajcie teraz, do chorych, który poszedł do niebios, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno naszego wyznania. Trzymać się mocno, to nie znaczy, że ty tylko składasz dalej świadectwo. Jeśli nie żyjesz tym życiem, to nie trzymasz się tego mocno. Żyjesz w obłudny sposób. Ty jesteś. Lepiej wyjdź na zewnątrz i mów po prostu, że jesteś grzesznikiem i zapomnij o tym. Nie wyznawaj chrześcijaństwa, żyjąc inaczej, bo wtedy jesteś największym kamieniem obrażenia, jaki kiedykolwiek był na świecie. Jeśli jesteś grzesznikiem, przyznaj się do tego. Idź i pojednaj się z Bogiem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, trzymaj się mocno swojego wyznania. Zostań tam. Zauważcie teraz to. Chcę przez to przejść, zanim się rozejdziemy. Bo my nie mamy arcykapłana, który nie może być dotknięty poczuciem naszej słabości, ale on był we wszystkim kuszony, tak jak my jesteśmy, mimo to bez grzechu. Słuchajcie, dlatego przyjdźmy śmiało do tronu łaski, żebyśmy mogli dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę i pomoc w czasie potrzeby. Niech będzie błogosławione imię Boga. Słuchajcie, baptyści, prezbiterianie, luteranie, zadacie mi to pytanie. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wiem, to jest to, do czego zawsze dążycie. To prawda. Co może człowiek uczynić więcej niż uwierzyć Bogu? To się dokładnie zgadza. To jest wszystko, co on może zrobić. Lecz kiedy Bóg rozpoznaje tę wiarę, on daje ci Ducha Świętego. Więc co mam robić, bracie Branham? Krzyczeć? Niekoniecznie. Czy mam mówić językami? Niekoniecznie. Ty możesz krzyczeć i mówić językami, jedno i drugie, i ciągle żyć jak poganin. I ciągle pożądać kobiet. Ty możesz nadal palić i pić i wszystko inne. Widziałem ludzi mówiących językami, a potem prowadzili jakiś najbrudniejszy, najbardziej nieuczciwy interes, jaki w życiu widziałem. Widziałem, jak krzyczą i płaczą krokodylimi łzami, a kradną wszystko, czego się dotkną. Widziałem, jak idą i za każdym razem, kiedy jakaś dziewczyna idzie ulicą, odwracają się. A, to jest najlepszy dowód, że tego nie masz. Tak jest. Lecz bracie, kiedy przeszedłeś ze śmierci do życia, wszystkie te rzeczy stają się martwe, a ty jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Kiedy widzisz coś złego, modlisz się w tej sprawie. Boże, bądź miłościw. A kiedy widzisz problemy, zamiast iść i rozgadać to wszystkim i usiłować pogorszyć sprawę, starasz się dotrzeć do tej osoby i wyjaśnić to i natychmiast to uciszyć. To jest Duch Boży w tobie. Co jeśli popełnisz błąd? Ty jesteś na to narażony. Jeśli popełnisz błąd, to szybko go naprawisz. Nie pozwólcie, aby słońce zaszło nad waszym gniewem. Oto jak poznasz, czy przeszedłeś ze śmierci do życia. Ty masz miłość, pokój, radość, wytrwałość, dobroć, delikatność, cierpliwość. My mamy najwyższego kapłana, który siedzi w niebie i jest gotowy, żeby się wstawiać za nami na podstawie naszego wyznania. Co to jest? To jest wtedy, gdy Jezus wrócił do Logos, do tego słupa ognia, który prowadził dzieci Izraela. Siedzi w obecności tych wielkich tęczowych źródeł świateł, które wyszły, siedem doskonałych duchów, doskonały duch miłości. Zwróćcie teraz uwagę. Pierwsze, to jest doskonała miłość, to jest Boża miłość, czysta i niesfałszowana. Potem, tam jest następna miłość, fileo. To jest miłość, jaką masz do żony i dzieci. Potem, jeden stopień niżej, jest miłość pożądliwa. Potem jest miłość bezbożna. Potem to schodzi na dół do nieczystości i z tego się robi perwersja, coraz gorsza perwersja. I wszystko, co miało początek, ma koniec. I to wszystko zostanie po prostu zabrane i nie będzie się tego wspominać wcale. I pewnego dnia to wróci do doskonałości. A jedyny sposób, nie możesz się tam zatrzymać w połowie drogi, a jednocześnie dojść tutaj. Musisz w tym być przez całą drogę, ufając, odpoczywając zupełnie w zbawieniu, które Jezus Chrystus ci dał przez wiarę. To jest duch uczciwości, który pochodzi od Boga. To jest to źródło, Boże źródło. To jest uczciwość. Potem jest człowiek, który spełnia dobre uczynki dla swojego sąsiada. Następny jest taki facet, musisz na niego uważać. Potem jest taki facet, on jest złodziejem. Potem jest taki facet, on jest mordercą, uważaj. Widzicie, jak to jest coraz bardziej zniekształcone? Ale wszystkie te rzeczy mówią o tym prawdziwym. Ja tak mówię. Za każdym razem, gdy widzisz kogoś, kto jest, widzisz dwoje kochających się ludzi idących ulicą, może mają po 80 lat, to mówi tylko o tym, że w niebie jest jakaś młoda para, która ich reprezentuje. W niebie. Jeśli ten ziemski namiot się rozpadnie, mamy jeszcze jeden. Tam. Kiedy widzisz człowieka, który oszukuje, kradnie, kłamie, to pamiętaj, jego dział czeka na niego w piekle. W miejscu, gdzie będzie dręczony w obecności Boga i świętych aniołów, ogniem i siarką. On będzie tam dręczony. Nie wiecznie. On nie może być wiecznie dręczony. Na wieki nie znaczy wiecznie. Wieczność to jest na zawsze. Wieczność jest... Nie ma początku ani końca. Ale na wieki oznacza pewien odcinek czasu. Biblia mówi na wieki i spójnik na wieki. Jonasz powiedział, że był w brzuchu wieloryba przez wieki. To jest pewien odcinek czasu. Ale patrzcie, jest tylko jedno wieczne życie, a to jest Bóg. A jeśli będziesz wiecznie dręczony i nigdy nie będziesz mógł umrzeć, masz wieczne życie. Nie możesz być wiecznie dręczony. Możesz być dręczony przez 100 milionów lat w ogniu i w siarce, w obecności Boga i świętych aniołów. Ja nie wiem, jak długo to ma trwać, ale w końcu to musi się skończyć, ponieważ to miało początek. I tylko Bóg ma życie wieczne. Ten, kto słucha moich słów i wierzy w Tego, który mnie posłał, nie ma życia na wieki, ma życie wieczne. To życie, które się zaczęło, a nie to tutaj. Lecz to, które jest tam w górze, wieczne życie, Zoe, Boże, własne życie, zstępuje i mieszka w człowieku i on jest wieczny razem z Bogiem i nie może umrzeć. Oto, co mówi Słowo. Pomyślcie o tym tylko. Czy są dwa rodzaje wiecznego życia? Nie możesz tak powiedzieć, prawda? Jest jedno wieczne życie i to jest życie Boga. Ten drugi rodzaj życia, nieważne co to jest, ma swój koniec. I wszystko, co miało początek, ma koniec. Ale wszystko, co nie miało początku, nie ma końca. I Bóg powiedział, że On nam da wieczne życie bez początku, bo zostaliśmy uczynieni Jego częścią. A tak naprawdę to życie, które jest w nas, nie było tu przyniesione przez ludzką naturę. Natura dała nam ducha, ale ten duch umarł, a my mamy Ducha Bożego. Chwała Bogu! Czy Bóg był człowiekiem? Oczywiście. Uczyńmy człowieka na nasz własny obraz. Kim był Bóg? Teofanią, ciałem. I człowiek został tam tak stworzony i postawiony nad ogrodem. Ale nie było człowieka do uprawiania ziemi, który miał zmysły. Potem on stworzył człowieka z prochu ziemi, życie zwierzęce, i ten człowiek uprawiał ziemię. I człowiek upadł przez grzech, dokładnie. A Bóg, Teofania, stąpił i stał się ciałem i mieszkał między nami, aby odkupić człowieka. Więc ty nic nie możesz zrobić. Jesteś grzesznikiem od początku. Zostałeś ukształtowany w nieprawości. Urodziłeś się w grzechu, przyszedłeś na świat mówiąc kłamstwo. Urodziłeś się tutaj, na tym świecie, przez seksualną pożądliwość twojego ojca i twojej matki. I ty jesteś po prostu tak bardzo skazany na piekło, jak tylko możesz być. Mnie nie obchodzi, co robisz. Możesz nie kłamać, nie kraść, możesz zachowywać każde przykazanie i wszystko inne i wlecisz do piekła, tak jak jaskółka do swojego gniazda. Ale jedynym sposobem, w jaki ty możesz żyć jeszcze raz, jest przyjęcie Ducha Świętego, Bożego, wiecznego życia. Co uczyniło cię tym, kim jesteś? Na początku, kiedy Duch Święty unosił się nad ziemią, nie było niczego oprócz erupcji wulkanicznych. Wtedy wyszedł z ziemi mały, wielkanocny kwiatek. Bóg powiedział, to wygląda ślicznie, po prostu unosił się dalej. Pojawiły się kwiaty, pojawiła się trawa, pojawiły się drzewa, ptaki wyfrunęły z prochu, pojawiły się zwierzęta, pojawił się człowiek. Więc jak to się stało? Przez powiew Ducha Świętego, który zebrał te materiały razem, potas, wapń, stwarzając kwiaty, stwarzając zwierzęta, stwarzając ciebie. A teraz masz wolny wybór. Bóg powiał do ciebie znowu i powiedział, słyszysz mój głos? Nie zatwardzaj swojego serca jak za dni prowokacji. On tu stępuje i głosi słowo. Ewangelia, która im była głoszona, nie wierzyli w to, więc to im nic nie pomogło. Oni to usłyszeli, lecz to nie wierzyli. Bóg stąpił, On im pokazał słup ognia, pokazywał przez swojego proroka, przez znaki i cuda, że On był z nim. Oni w to nie wierzyli. Och, oni lubili widzieć cuda, lubili słuchać proroka, lecz jeśli chodzi o wiarę, to oni w to nie wierzyli. Ich życie udowadnia, że nie wierzyli. Więc On powiedział, nie popadajcie w ten sam przykład niewiary, bowiem w tych ostatecznych dniach dla kościoła z pogan Bóg się pojawił jeszcze raz. Te same znaki, te same cuda, ten sam słup ognia, potwierdzony, udowodniony. Nie zatwardzajmy serc i nie wpadajmy w to stare pokuszenie niewiary, bo zgnijemy na ziemi i tak się to skończy. A kiedy Duch Święty puka do twojego serca, po tak długim czasie, gdy usłyszycie mój głos, nie zatwardzajcie serc, mówi, moje dziecko, to jest prawda, nie patrz na posłańca, słuchaj przesłania, uwierz w to, nie zatwardzaj swojego serca jak podczas prowokacji. Kiedy On słyszy twój głos, nie zatwardzaj serca, potem mówisz, tak, Panie, ja wierzę. Potem wchodzisz do życia, Duch Święty wchodzi do ciebie, twój stary duch umiera, ten, który sprawia, że pożądasz, nienawidzisz, sprawia złośliwość, wrogość i nienawiść i wszystkie te rzeczy, to umiera, a ty się stajesz pełen miłości, radości, pokoju, odpoczywasz. Bez względu na to, jak wieją wiatry, wszystko jest w porządku. Moja kotwica trzyma za zasłoną. Poprzez każdy silny sztorm, moja kotwica trzyma za zasłoną. Gdyż na Chrystusie, tej mocnej skale, stoję. Wszystkie inne grunty są grząskim piaskiem. Tutaj to macie, tak jak Eddie Peronet napisał w tej słynnej pieśni. Wszystkie inne grunty, wszystkie denominacje, wszystkie credo, wszystkie doktryny przeminą. Chrystus. Ty powiesz, więc ja znam Biblię, lecz nie masz życia przez poznanie Biblii. Znam mój katechizm. Nie masz życia przez poznanie katechizmu. Więc ja jestem chrześcijaninem. Nie masz życia przez wyznawanie chrześcijaństwa. Masz życie przez to, że Go znasz. Znając Go, masz życie. Potem wchodzisz do Jego odpocznienia, odpoczywasz od swojej pracy, tak jak Bóg odpoczął od swojej. Zostałeś uczyniony Synem Bożym, częścią Boga. I jeśli ten Duch Święty stara się o Ciebie, Ty to odwzajemniasz i mówisz, tak, Panie, albo gruchasz. Grucha, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam dam odpocznienie. A ty mówisz, a ja jestem młody, ja mam, och, mój pastor, nie, to wszystko muszę zrobić. Widzisz, ty tego nigdy nie znajdziesz. Lecz kiedy powiesz, tak, mój Panie, słyszę Twój głos, nie zatwardzam serca, mnie to nie obchodzi, Panie, to jest Twoje słowo i ja Ci wierzę. Weź mnie, Jezu, tak, jakim jest, bez jakiejkolwiek wymówki, lecz Twoja krew została za mnie przelana. I obiecuję, że będę wierzył, o Baranku Boży, przychodzę. Połóż ręce na Jego umierającą głowę i powiedz, Panie, jestem grzesznikiem, a Ty mnie zawołałeś. Wszyscy, których Ojciec mi dał, przyjdą do mnie i ja Go wzbudzę w dniach ostatecznych. Tak, Panie, przychodzę, nie zatwardzam serca, tak jak oni to zrobili podczas prowokacji. Ja naprawdę wierzę. Co On potem robi? On daje Ci swoje życie, Zoe, życie wieczne. A jeśli Bóg mógł nas wzbudzić z prochu ziemi, skąd pochodzimy, czy my wyszliśmy z prochu? Wszystko, co widzisz, wyszło z prochu. A jeśli Bóg mógł mnie uczynić tym, czym jestem dzisiaj, gdzie ja nie miałem żadnego wyboru, tylko dlatego, że On miał pragnienie mnie stworzyć i dać mi możliwość spotkania się z Golgotą i podjąć decyzję, i ja podjąłem decyzję i uwierzyłem w Niego, o ileż bardziej On mnie wzbudzi. Jeżeli On mnie uczynił tym, czym jestem, bez mojego wyboru, ja potem dokonałem wyboru i przyjąłem Go, kiedy On sam położył swoje ręce i przysiągł na samego siebie, że wzbudzi mnie w dniu ostatecznym, ja będę odpoczywał w tej pewności. Mam odpocznienie nie dlatego, że oddaję cześć w niedzielę, nie dlatego, że oddaję cześć w sabat. To nie ma z tym nic wspólnego. Oddaję cześć, bo wszedłem do Jego pokoju i odpocznienia. Pokój, odpocznienie, miłość, radość. Niech sztormy uderzają, moja kotwica trzyma. Czy masz to przeżycie dzisiaj wieczorem, mój przyjacielu, który tu siedzisz w tej gorącej świątyni? Nie przyszedłeś po to, żeby mnie słuchać. Nie. Przyszedłeś tu, żeby słuchać słowa. Słuchaj, mój przyjacielu. Zatem, jeżeli nie masz tego odpocznienia, możesz je znaleźć właśnie teraz. Nie musisz podchodzić tutaj do ołtarza. Siedź dokładnie tam, gdzie jesteś. Bądź szczery i powiedz, Chryste, po prostu mów do mojego serca. Wiem, że jest gorąco. Ja jestem cały zgrzany, spocony. Jest okropnie, lecz Panie, naprawdę, może będę się pocił w bólu. To będzie gorsze, zanim nastanie poranek. I może lekarz potrząśnie głową, powie, to jest atak serca. On nie żyje. Co wtedy? Co wtedy, kiedy ta wielka księga zostanie otwarta? Co wtedy? Słyszeliście tę pieśń? Co wtedy, kiedy ci, którzy odrzucili to przesłanie, zostaną poproszeni o podanie powodu? Co wtedy? Co wtedy? Pomyśl teraz o tym naprawdę głęboko. Gdy pochylamy nasze głowy, pomyśl o tym. Niebiański Ojcze, to wszystko jest teraz w Twoich rękach. Tutaj, przed tymi ludźmi, leży prawdziwy sabat. Tutaj jest Anioł Boży, który przez ostatnich kilka lat grzmiał dookoła świata. Krytycy i wszyscy inni próbowali to potępić, ale za każdym razem udowadniałeś, że to Ty sam jesteś Bogiem. Naukowy świat, kościelny świat, czy oni są ślepi, Panie? Może jest tutaj dziś wieczorem ktoś, kto chciałby otrzymać wzrok, żeby iść do przodu i nie kusić Boga, tak jak za dni prowokacji. Nie próbuj Go kusić przez to, że będziesz dobry w niedzielę, albo że będziesz przestrzegał jakiegoś dnia, albo jakiegoś kredo, albo że należysz do jakiegoś kościoła. Ale czy chciałbyś wyjść i zostać obrzezanym w sercu i przyjąć Ducha Świętego? I oni Go pragną. Teraz, przez wiarę, próbują przyjąć Go do swoich serc. Oni próbują znaleźć łaskę u Ciebie, Panie. Och, oni mogli mówić językami, mogli krzyczeć, ciągle mają ten sam stary charakter, dalej mają tę samą złośliwość, ciągle paplają, mówią i czynią rzeczy, których nie powinni czynić. Oni tego nie chcą, Panie. Co wtedy, kiedy ta wielka księga zostanie otwarta, która mówi, tacy nie wejdą do królestwa. Dlatego bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały. Nic innego tam nie wejdzie. Czy oni dziś wieczorem zupełnie ufają ukrzyżowanemu? Jeżeli nie, Panie, to niechby mogli właśnie teraz powiedzieć to jedno wieczne tak. Powiedzcie, Panie, to nie jest emocja, lecz ja po prostu czuję coś głęboko w sercu i to coś mi mówi, mogę to zrobić właśnie teraz, dzięki Twojej łasce. I teraz przyjmuję Ciebie jako mojego osobistego Zbawiciela. Odrzucam wszystkie rzeczy tego świata i pragnę wejść do Twojego odpocznienia. I wierzę, że robię to właśnie teraz. Wierzę, że Duch Święty prowadzi mnie właśnie do tego miejsca. Podczas gdy każda głowa jest pochylona, czy ktoś się właśnie teraz czuje w ten sposób? Podnieś rękę. Duch Święty teraz prowadzi mnie do tego miejsca, gdzie już nie będę więcej paplał. Niech Cię Bóg błogosławi. Nie będę czynił tych rzeczy. Mój zły charakter przeminął. Od teraz mogę żyć w pokoju, radości i cierpliwości. Wierzę, że Bóg mówi do mnie właśnie teraz, że mogę to robić od tej godziny dzięki Jego łasce. Czy moglibyście podnieść ręce? Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi, młoda damo. Ktoś jeszcze? Ja teraz wierzę. Nie kuś go jak podczas prowokacji. Nie myśl, że to jest dlatego, że chodzimy w niedzielę do kościoła albo że przestrzegamy sabatu. Paweł powiedział, wy, którzy przestrzegacie dni, miesięcy i tak dalej, boję się o was. Zakon, będąc cieniem dobrych rzeczy, które miały przyjść i nie będąc samym obrazem rzeczy, nie może uczynić czciciela doskonałym. Lecz Chrystus czyni cię doskonałym, doskonałym w Bożych oczach. On zabiera twój grzech, zabiera twoje potępienie, a daje ci swoją miłość i radość. Czy zechcesz teraz wejść do odpocznienia? Niech ktoś jeszcze podniesie rękę i powie, ja to uczyniłem. Niech Cię Bóg błogosławi, młoda damo, tutaj po mojej lewej stronie. Niech Bóg błogosławi tego mężczyznę siedzącego po mojej prawej stronie. Wchodząc do jego odpocznienia, pomyśl o tym właśnie teraz. Pomódź się. Taki, jaki jestem, Panie, bez jakiejkolwiek wymówki. Ja nie jestem dobry. Nie mam nic, co mógłbym Ci zaoferować, tylko moje stare, zużyte, grzeszne życie. Czy Ty mnie przyjmiesz? Obmyjesz, uwolnisz? Ponieważ obiecałem, że będę wierzył. O, Baranku Boży, przychodzę. Teraz przychodzę, wierząc, że przeszedłem ze śmierci do życia, ponieważ właśnie tutaj, na moim miejscu, przyjąłem Ciebie jako mojego Zbawiciela i odczuwam pokój w sercu. 5 osób podniosło ręce. Czy jest jeszcze ktoś, kto tak to czuje i podniesie rękę? Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, przyjmij go teraz. Jeżeli wyznajesz, że jesteś chrześcijaninem i nie byłeś taki, to dalej jesteś grzesznikiem. Nieważne, jakie życie ty prowadziłeś albo jak próbujesz się zmuszać, to, co ty robisz, nie jest przyjmowane. Chodzi o to, co on uczynił. Twoja własna sprawiedliwość nie będzie przyjęta. Jeżeli przestaniesz palić tylko dlatego, że powiesz, więc lepiej przestanę palić, ponieważ wyznaję chrześcijaństwo, Bóg tego nie przyjmuje. Jeżeli przestajesz pożądać kobiet tylko dlatego, że zmuszasz się, żeby to robić, Bóg tego nie przyjmie. To jest coś, co ty czynisz, to są uczynki, lecz właśnie łaska cię zbawia. Czy Bóg przyszedł do ciebie i zabrał od ciebie całą tę rzecz? To jest coś innego. Mówisz, przyłączyłem się do zboru, więc musiałem przestać te rzeczy robić. Bóg tego nie przyjął, ty nic nie możesz zaoferować. On przyjmuje tylko to, co daje Chrystus. On daje ci życie wieczne i zabiera te rzeczy od ciebie. Czy ty to przyjmiesz? W porządku, możesz podnieść głowę. Przesłanie się teraz zakończyło. Uwielbiajmy go teraz tylko. Teraz wszyscy oddajmy cześć.
Sabbath.
I'll snail the wise king no more. The tempest may sweep o'er the stormy deep. In Jesus I say,
po prostu rozluźnij się, zamknij oczy. Czujesz tego słodkiego ducha? To jest uwielbienie. Przesłanie się zakończyło. To jest uwielbienie. Ilu z was czuje się naprawdę dobrze? Podnieś rękę, ten słodki, pokorny duch, to jest to. Po prostu uwielbiajcie.